związku. Na podcast zapraszają
Paulina Koziejowska
i Maciej Orłoś.
Miłosz Brzeziński jest naszym gościem. Miłosz, dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło, że jestem Waszym gościem i Państwa też przy okazji.
No, bardzo miło również, dziękujemy, że przyjąłeś zaproszenie do naszego podcastu w związku.
W związku z zaproszeniem, z radością, to jak zwykle oczywiście. Tym bardziej, że najlepiej jest być zapraszanym. W ogóle super.
Tak, jeszcze tytułem wstępu kilka zdań na twój temat. Z twojej strony internetowej, autor, doradca w zakresie efektywności i społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych, certyfikowany coach International Coaching Community, wykładowca akademicki m.in. w programach Executive DBA i Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Autor książek dotyczących wdrażania zmian w środowisku pracy, w środowisku domowym, m.in. Zaufarium, Biznes, czyli sztuka budowania relacji, Życiologia, Głaskologia oraz Wy wszyscy, moi i ja. Jeszcze mówca inspiracyjny powinienem dodać.
Ja myślę, że moglibyśmy tutaj wiele jeszcze czynników i funkcji dodać, dlatego właśnie Ciebie zaprosiliśmy.
Jak ktoś długo żyje, to ta lista się robi zbędnie coraz dłuższa, gdyż wiemy, że reżyser jest tak dobry, jak jego ostatni film. Więc to, że na przykład ktoś ma 50 lat, a zdał maturę z czerwonym paskiem, to może dla jego babci jeszcze się jakoś tam liczy. Może nawet dla niego. I mówi, o, ja w waszym wieku się uczyłem, zdałem maturę, ale tak naprawdę to może się w ogóle nie mieć żadnych konsekwencji dla dzisiejszego życia. Więc to tak sobie czytamy, żeby się działo, ale równie dobrze mógłbym na przykład mieć pecha i przejść COVID tak, że to już wszystko jest nieprawda.
Ale zobacz, jak to jest, bo teraz coraz częściej biografie, coraz młodsi ludzie swoje piszą i filmy powstają biograficzne o 30, 20 nawet latkach. I tak sobie myślę, może właśnie z obawy na taki fakt.
Na jakichś kultowych muzykach na przykład.
To może być w sobie niegłupi pomysł, dlatego że ludzie w ogóle najbardziej interesują się osobami w podobnym wieku. I nawet jesteście jeszcze młodzi, ale jest taka, nie wiem czy pamiętacie taki moment, że człowiek miał poczucie, wszyscy mu mówili, że będzie dobrze zapowiadający się. I że z taką księżniczką to się wszyscy będą oglądali. Z takim księciem to w ogóle wszystkie będą biegały. Tam się człowiek 30 lat później orientuje, że jak chce, żeby za nim biegały, to powinien na autobusach w mieście pracować i drzwi zamykać wcześniej na przystankach, to za nim pobiegną. Ale tak to nie odnotował tego na rynku matrymonialnym tąpnięcia związanego ze swoim pojawieniem się. No i na początku okazuje się, że ktoś na przykład wydał książkę, nagrał album, zrobił film, ma 24 lata, a mamy 19, mówimy, dobra, to uwaga, wkrótce ja, nie? A potem my mamy 24, bo tam 25, co kiedyś w ogóle nie spodziewaliśmy się, że ludzie żyją jeszcze w tym wieku. Nagle się okazuje, że ktoś ma 23, nagrał takie, przychodzi takie, uj, coś chyba nie bałdzą. Dobra, miał szczęście, miał bogatego ojca, przespał się z kimś. O, proszę, ukradł. Przywiadomo, że normalni, pracowici ludzie w tym wieku nie osiągają sukcesu. Nie, potem mamy 30 tam i więcej. I sobie się orientujemy, że to jednak nie jest taka prosta sprawa. No i teraz, gdyby na przykład ktoś, kto ma lat 20, załóżmy 2, przeczytał książkę o Edisonie, który no też jest postacią przynajmniej dwuznaczną, ale on jednak umarł, jak miał więcej niż 22 lata, to miał tego pecha. No to ta inspiracja jest taka sobie. Ale jak ktoś przeczyta o 22-latku i którego zna taką jego, może nie wywiad rzek, ale jakąś taką biografię, no to pomimo wszystkich kąśliwych uwag, które nam przychodzą na ten temat, będą tam historie o tym, bo każdy jak odniesie sukces, to opowiada, że to jest z tego samego powodu. Czyli, że ciężko pracował. I będzie tam o ciężkiej pracy, o niepowodzeniach, które zresztą są silnie skorelowane z sukcesem w twórczości. Nie wiem, czy wiecie, nie tylko dyscyplina, ale niepowodzenia są skorelowane z sukcesem w twórczości. I człowiek sobie myśli, o, no to trzeba pracować, ale generalnie mam szansę. I to jest w tym jakiś sens taki, znaczy nie można mówić, że to jest do końca zły pomysł, bo ludzie chcą czytać o swoich idolach. To jest też taki dylemat, już kończę ten wątek, bo jeszcze przynajmniej nie zaczęliśmy, sztucznej inteligencji, że człowiek jak się zna jakiegoś artystę, ale inaczej, zna jego twórczość, czyta książkę, no to normalnie nie da się chyba czytać książki bez pomyślenia, co to za umysł ją stworzy. Co to jest za człowiek w ogóle? Choć znowu, często okazuje się, że poznajemy artystę i stwierdzamy, że lepiej nam było, jak nie wiedzieliśmy, jaki on jest prywatnie, tylko woleliśmy się zapoznawać wyłącznie z jego twórczością, bo jak się odezwał prywatnie, to nam się odechciało być jego kolegą albo koleżanką, ale jednak mimo wszystko chcemy się dowiedzieć, co to jest za osoba. No i dzisiaj, oprócz tego, że robi się z tego hajs, wiadomo, bo robi się to też dla pieniędzy, to też może jest to inspirujące, że ludzie czytają, że inni się starają i że mają niepowodzenie, ale są w podobnym wieku, a nie są 50 razy starsi, co mnie to obchodzi w sumie.
Ale ty, Miłoszu, fajnie powiedziałeś o tych księżniczkach i księciu, prawda? Bo to tak nawiązując do tematu naszego dzisiejszego podcastu, bo rozmawiamy dzisiaj o męskości, o tej zmianie męskości, tradycyjnej męskości, czyli toksycznej męskości, że zaczyna być świadoma męskość. No i powiedziałeś właśnie, że kobiety są jako księżniczki wychowywane. No bardzo często tak w domu się mówi, że ty jesteś księżniczką, że to mężczyzna powinien o ciebie zabiegać i tak dalej, a mężczyźnie się mówi, że ty jesteś facetem, więc ty musisz kobiecie zapewnić to, to i tamto. Jak to jest teraz? Jak ty w ogóle odnosisz się do takiego stwierdzenia, że facet to jest facet i on musi kobiecie po prostu to zapewnić. Czym jest męskość w tym XXI wieku i czy my mamy problem z kryzysem męskości, czy z kryzysem postrzegania męskości? No takie złożone pytanie, ale takie pytanie tytułem wstępu.
Tytułem wstępu pewnie rozmawiając o męskości w ogóle rozmawiamy o kulturze. Jak pójdziemy do lekarza, to lekarz nie ma zwykle wątpliwości, za co ma kogo złapać i co tam zastanie. A jak ktoś mentalnie ma taki problem, czy mentalnie jest niejednoznacznie to w jego głowie ustalone albo tak czuje, to jest to jakaś sytuacja, z którą lekarz też będzie wiedział, jak sobie poradzi, ale na przykład androlog wie, co ma z tym zrobić. Albo ma coś tam do roboty, albo nie. Natomiast kulturowo i być może też psychicznie, ale głównie kulturowo my rozmawiamy o męskości, to jest przedmiot dyskusji. Co mężczyzna w ogóle powinien teraz robić? Prawdę powiedziawszy, gdybyśmy my się mieli zastanawiać w ogóle nad historią ludzkości, to powiedzielibyśmy pokrótce, że nic oprócz egalitaryzmu nie powinno nas interesować. Czyli powinno nas interesować, bo normy moralne, a w tym jakaś definicja męskości i kobiecości, choć nie sądzę, żeby ktoś poważnie w ogóle się zajął definiowaniem tego, normy moralne zawsze powstają w służbie grupy, w której funkcjonują. Czyli jeżeli my ustalamy, wyobraźmy sobie dwa miasta, w jednym wolno kraść, zabijać oraz pożądać żony bliźniego swego, a w drugim nie wolno. No to dochodzimy do wniosku, że te, w których nie wolno, jednak będą przędły lepiej. Bo ludzie nie będą marnowali czasu na to, żeby się ze sobą kłócić czy debatować. Niektórzy badacze uważają, że jest to w ogóle źródło monogamii. Że jak już ustalimy, kto jest czyj, tutaj prawo własności akurat dość konkretnie określałoście, co jest czyje, bo kobieta była dość uprzedmiotowiona w tym podejściu, to mężczyźni nie będą się zajmowali ciągłym konkurowaniem o partnerki, co może spowodować, że zostanie jeden, który jest najsilniejszy. Albo dwóch, którzy są najsilniejsi. To oczywiście nie oznacza, że w takich normalnych plemieniach, tych niezbornych samców się tępiło, a dzisiaj mężczyźni zwani myśliwymi też uważają, że selekcja zwierzyny na tym polega, że się odcina takich tam, żeby ulegli biodegradacji. Ci, którzy jeszcze zajmują, ale już jednak powinni trochę się usunąć w cień. Ale jednak idea była taka, żeby ludzie się między sobą nie kłócili. Że jak to będzie ustalone i będziemy mieli dwa takie miasta, to jedno wygra, a drugie przegra. Stąd też, co ciekawe, normy moralne miały zawsze zasięg lokalny. Czyli jeżeli była norma moralna ustalona gdzieś, to wśród nas nie wolno było ją przekraczać, ale kogoś mogliśmy. Czyli mogliśmy zabić kogoś, ale swoich nie. To do nas dotyczyło. Nie zabijaj, nie cudzołóż itd., itd. Myślę, że dobrym przykładem jest pies Szarik z firmy Czterej Pancerni i pies Szarik zresztą. I on tam miał taką normę moralną, szarikową, że od Niemca nie wziął, ale Niemcowi ukradł. A od żołnierza Związku Radzieckiego nie ukradł, ale wziął. No to dzisiaj też by ukradł prawdopodobnie, jakby było kręcone. Tak? Bo norma moralna jest po prostu płynna w służbie czasów, w których funkcjonuje. I takich norm moralnych, które są nierzadko archaiczne i przestarzałe, mamy masę. Dodajmy na marginesie, że egalitaryzm nie jest supernormą społeczną. Dlatego, że na egalitaryzmie, czyli tego, że powinniśmy stosować takie normy, że ile kto wnosi, tyle dostaje, co wygląda z daleko dobrze, zawsze stracą osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby między innymi z otyłością, jak badamy te osoby, one uważają, że na mniej zasługują, nie ma co im dawać, bo nie wnoszą. Tu Być może ktoś by się pokusił o myślenie takie, że to jednak nie szkodzi. Otóż szkodzi, ponieważ w systemach społecznych niezadbana mniejszość może się stać tak uciążliwa, że większość nie zrealizuje swojego planu. Tutaj trzeba wszystkich trochę ogarnąć, więc egalitaryzm też nie jest taką super strategią. Ale jak rozmawiamy o męskości i kobiecości, to ona, tak jak wiele takich prastarych zasad, wyrosła z tego, jak sądzimy, kiedy to będzie lepiej ułożone. No to lepiej będzie ułożone, jak będzie wiadomo, kto odziedziczy pieniądze, które tam nazbieraliśmy. No i te rody się tam ze sobą wymieniały. A mężczyźni siłą rzeczy, ponieważ mogli mieć więcej dzieci niż statystyczna kobieta, bo mężczyzna może długo i codziennie, jak jest względnie sprawny, no to wiadomo, że ten system, oprócz tego, że jeszcze byli silniejsi fizycznie, statystycznie oczywiście, bo nie jest tak, że każdy mężczyzna jest silniejszy od każdej kobiety, ale statystycznie byli, no to wyrósł z tego taki pokraczny patent, który też wcześniej tak nie funkcjonował, wcześniej był raczej matriarchat niż patriarchat, wyrósł taki pokraczny patent, że kobieta jest uprzedmiotowiona, że dokonuje się fuzja majątkowa, że żona zmienia właściciela, najpierw był nim ojciec, a teraz staje się mąż, żona również zmienia nazwisko, żeby było wiadomo, czyja jest, czyli taką etykietkę. No i jeżeli nie potrafi właściwie urodzić potomka płci męskiej, no to jest nikim. Albo pół nikim, bo jak potrafi kobietę, to jeszcze tam trochę. Ale jak nie, to drama. Dlatego w wielu kulturach mężczyźni mieli kochanki lub konkubiny i gdyby się okazało, że żona nie może, to dziecko tej konkubiny przejmowało tę rolę. Ale jeżeli ona tylko coś urodziła, pamiętają państwo żony, słynne żony, przez krótko Henryka VIII, tam był ten problem. Tak? On nie mógł mieć potomka linii męskiej, oprócz tego, że na pewno był zaburzony, to oprócz tego to był główny problem. Że mogłeś być nie wiadomo kim, nie wiadomo jak błyskotliwą, inteligentną, super babką i tak dalej. I jak nie miałaś syna, to jesteś nikim. I ten archaiczny patent został, a jest nieefektywny. Dlatego, że nam i w organizacjach, i w rodzinach, i w społeczeństwie najbardziej by zależało na tym, żeby kompetentne osoby robiły kompetentne rzeczy. No i znowu, statystycznie wychodzi na to, że jest mniej więcej pół na pół. Statystycznie to w ogóle kobiety lepiej liczą niż mężczyźni. Kobiety są bardziej predysponowane do tego, żeby się skupić. To paru rzeczy są bardziej predysponowane. Nie znaczy, że są w ogóle we wszystkim w życiu lepsze, ale że są. Natomiast kłopot polega na tym, że ta dysproporcja jest czasami aż zaskakująco dziwna. Czyli w 2014 roku zbadano, ile jest kobiet na stanowiskach najwyższych w Fortune 500. I okazało się, że jest ich tam tyle, ile mężczyzn o imieniu John. No o tyle nie są gorsze. To aż takiej dysproporcji nie będzie. Czasami możemy powiedzieć tak, no ja szukam dobrych kobiet, nie wiem, na stanowisko finansisty, czyli dyrektora finansowego. Ale przychodzą same takie, że niestety mężczyźni są lepsi. No to jest prawo małych liczb. Statystycznie kobiety są lepsze, ale mogą takie nie przyjść. No to już trudno. Ale nie aż tak. Nie aż, że widzimy, że na przekroju społecznym generalnie firma to już na pewno, bo firma z założenia jest organizacją chciwą, powinna funkcjonować tak, żeby dostarczać co najwięcej pieniędzy, a nie mamy tego skorelowanego z tego, że tam jest więcej mężczyzn. Właściwie wręcz przeciwnie. I podobnie z normami społecznymi. Kobiety są bardziej wrażliwe na normy moralne, nawet w takich kulturach jak nasza, czyli jednak trochę kolektywistycznych, ale jednak bardziej indywidualistycznych. Mężczyźni przede wszystkim wolą być skuteczni, a kobiety, oprócz tego, że chcą być skuteczne, to chcą też być moralne. Czyli chcą też, się zastanawiają, czy to komuś trochę nie zrobi krzywdy. I jak zrobi, to się zawahają, zanim spust nacisną. Mężczyźni statystycznie mniej. Więc no to znowu kogo trafimy, bo możemy sobie wybrać panią prezydentową, panią prezydentkę chyba, prezydentowa to żona, panią prezydentkę byśmy sobie mogli wybrać. Nie wiadomo, kto nam się wylosuje. Może nam się wylosuje taka pani, która według starych, archaicznych kategorii będzie mega męska i się w ogóle nie zawaha, czy ma spust nacisnąć, czy nie. A może nie. Statystyka nigdy nie jest jasna, ale nie jest taka, jak to wygląda społecznie.
Ale czy to jest tak, że tych emocji my się uczymy w domu, czy po prostu, bo ja przeczytałam takie bardzo fajne stwierdzenie, Esther Perel ujęła kiedyś tak, kobietami mi się rodzimy, a mężczyzną trzeba się stać.
Esther Perel ma dość specyficzne podejście do męskości i kobiecości. Ona między innymi mówi, że jakby męskość była tak wyraźna, to nie trzeba było o tym tak ciągle przypominać. Bo to mężczyznom się często mówi, bądź mężczyzną, bądź męski, zachowuj się jak mężczyzna. Kobietom się takich rzeczy nie mówi. Więc ona mówi, że gdyby to było aż tak naturalne, to nie trzeba by było tak ciągle o tym przypominać. Że to jest jakiś taki dziwny wytwór, do którego się mężczyzn wyciąga, żeby byli oni jakoś nie za specjalnie, czy my nie za specjalnie, bo ja też się poczuwam, nie za specjalnie się w tym czujemy, że to jest jakieś dobre miejsce, że ciągle ktoś nam musi tak tą kierownicę skręcać, żebyśmy wrócili na pas, na którym jeździmy. Więc tak jest, ale jest to kulturowa zależność i na pewno, i jeżeli wiemy już, a wiemy też z badań, że nawet na poziomie emocji ludzie nam mówią, kiedy na przykład mamy się wstydzić, kiedy nie, co to w ogóle jest wstyd, co to jest miłość, na którym etapie związku, jak ona wygląda. I my się tego dowiadujemy w domu. Na przykład jak się tak zachowasz, to powinieneś się wstydzić. Można powiedzieć w kulturach kolektywistycznych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych tego się nie powie. Powie się, jak będziesz, bądź sobą, jest najważniejsze, znowu statystyka, czyli tak średnio uśredniamy brzydko, bo wiadomo, że różne są rodziny, ale bądź sobą, bądź wyjątkowy, bądź kolorowym ptakiem, urodziłeś się oryginałem, nie umieraj jako kopia. Ale już na przykład w Holandii powiedzą, że najważniejsze jest to, żeby nie czuć się lepszym od wszystkich dookoła. To jest najważniejsze. A w Chinach powiedzą, że najważniejsze jest to, żeby nazwisko twojej rodziny razem z tobą przetrwało z dobrą renomą. I że to jest najważniejsze, tak? Więc wstyd w każdej z tych sytuacji jest czymś innym. Ale na przykład w sytuacji, weźmy ją, Chin czy Holandii, jest zjawiskiem, które jest akceptowalne. Czyli na przykład jak tam się ktoś wstydzi, to jego rodzice mówią, że to dobrze, że to bardzo dobrze o nim świadczy i chodź teraz idziemy na spacer. Bo jak się wstydzi, to znaczy, że wie, że coś źle zrobił. Czyli, że zna normy, wie, że je przekroczył, wie, o co one są, ma zinternalizowane, tak byśmy ładnie powiedzieli, czyli identyfikuje się z nimi, rozumie i uważa, że to jest dobrze, że one istnieją, wyszedł z nich, bo mu się tam ręka omsknęła i czuje ten dyskomfort, że mu jest przykro z tego powodu, że źle zrobił. To jest dużo. Gdybym was zapytał, czy nie marzycie czasem o tym, żeby ktoś w telewizji jednak nie wyszedł i powiedział, że mu jest wstyd, to wszyscy marzymy. W naszej kulturze wstyd jest czymś zapomnianym. Najlepiej udawać, że to nie moja wina, co ja mogłem, sytuacja mnie zmusiła. Przecież tak jest dobrze. Czyli szukać wszystkich innych sposobów na to, żeby się... Bo u nas wstyd jest kojarzony z odrzuceniem, a nie z akceptacją.
No to jest takie zapętlenie chyba, prawda? No bo my się wstydzimy, nie możemy się przyznać, że się wstydzimy. I to dotyczy, mam wrażenie, głównie mężczyzn, bo kobiety jednak, u kobiet bardziej ten wstyd jest akceptowalny. Mówi się, kobieta powinna się wstydzić, powinna być wstydliwa, powinna być nieśmiała,
cnotliwa
i tak dalej, i tak dalej. Właśnie to mężczyzna ma ciebie zdobywać, a mężczyzna nie może się wstydzić. Ja mam wrażenie, że jak on się wstydzi, to on tłumi sobie te emocje.
To też jest narzut kulturowy. Nie idźmy w tamtą stronę, ale tylko powiedzmy krótko. Emocje w jednych kulturach się da tłumić, a w drugiej to nie ma nic wspólnego z tłumieniem. To też rodzice o tym opowiadają. Przecież w kulturach wschodnich emocje są na zewnątrz. Emocje to jest coś, co regulują zachowania i emocje służą, one funkcjonują między jedną osobą a drugą. Tam są emocje, a nie w środku. Nie trzeba tego, te osoby, jak im się powie, żeby się zachowywały w inny sposób, niż im przyszło do głowy, to one nie czują napięcia z tego powodu. Nie ma koncepcja autentyczności, tam nie funkcjonuje. To nie jest tak, że tam jakieś mega super, bo tam opresja jest z kolei z drugiej strony. Ale to pokazuje, jak głęboko my kulturowo coś sobie wyobrażamy, co niekoniecznie musi być fizjologicznie zasadne. Na przykład wiemy, że emocje można z siebie wyrzucić. Różne nam przychodzą. Złość, żal, czasami wypłakać żałobę. Ale mamy też badania, że nawiązanie w tym samym w momencie dobrej relacji z inną osobą powoduje, że niczego nie musimy wyrzucać. Po prostu to znika. Nie ma tego. Nagle my się zajmujemy czymś innym. Więc ta koncepcja hydrauliczna, że coś w nas buzuje i musi być wyrzucone, też jest wymysłem kulturowym. Ale u nas my ją akceptujemy, przyjmujemy, jak ktoś tak do nas mówi, no to my rozumiemy i raczej tak lepiej z tego skorzystamy, niż myśląc o tym cokolwiek innego. Natomiast u mężczyzn wstyd jest, jest wyrażany złością, ponieważ złość u mężczyzn jest akceptowalna. Ciągle jeszcze. Agresja jest akceptowalna. I nawet już w buddyzmie się mówi, że lepiej mieć wojownika w ogrodzie niż ogrodnika na wojnie, nie? I my tak, bez względu na to, jak się na to nastawimy, to wystarczy włączyć telewizor i obejrzeć filmy, zwłaszcza o parę lat wstecz, a im dalej, tym gorzej, żeby było widać, że jak agresja nie rozwiązuje problemu, to znaczy, że walisz za słabo. Tak, jakby krótka piłka. Że tam możemy sobie rozmawiać, ale na koniec najlepiej, jakby tata poszedł i mu po prostu wpieprzył. I on wtedy się opamięta. albo jak się dziecko źle zachowuje, to trzeba tak kontrolnie strzelić i ono nie tylko się potem źle nie zachowuje, ale się w ogóle nie zachowuje przez jakiś czas, no to już jest w ogóle dla rodziców komfort, tak? Więc tam jest masa, taki pierwszy James Bond, przecież normalnie on tam te kobiety bił, drugi się na nie zamachiwał, już nie pamiętam czy w końcu, ale jak się ogląda te stare filmy kostiumowe, tam nie ma w ogóle takiego problemu, zaraz się człowiekowi cofa obiad, to pokazuje też jak moralność jest płynna, tak? Że ona się zmienia w trakcie, moralność przenoszona w czasie zaczyna być taką dziką wartością, z którą ciężko, o której ciężko się myśli. Ale kobietom z kolei wolno się wstydzić, ale nie wolno się złościć. A mężczyznom nie wolno płakać. Kobietom złość piękności szkodzi. Taka ładna, a tak się złości, nie? Jakby była brzydka, to co? A mężczyzna z kolei nie wolno mu płakać, no bo jak płacze, to chłopaki tam nie płaczą, bo też coś im tam nie zwiera. Czy nie.
Albo się mówi mamin synek, prawda?
Albo że mamin synek.
Pantoflarz, to jest taka dyskryminacja męska? Jak wy to odbieracie?
No bo pantoflarz to jeszcze co innego niż mamin synek. No,
tak, ale takie są epitety straszne.
No nie męskie bardzo, mamin synkiem czy pantoflarzem.
Tak, bo my zakładamy, że mężczyzna po jedyną właściwie ekspresją to może być albo zły, może być też smutny, jak mu umrze piesek, no to tu jesteśmy... No, też może być, jak żona jest smutna, chociaż jak okazuje się, że jak żony umierają, to mężczyźni po nich umierają dwa razy częściej niż kobiety po mężach. Co znowu pokazuje, że jednak w tych relacjach to jest tak, że mężczyzna bardziej kobiety potrzebuje niż kobieta mężczyzny statystycznie, choć teraz relacje są różne. Mogą być dwóch mężczyzn, dwóch kobiet i tak dalej. Ale tak jest. Natomiast... Mężczyzna ma niewielką możliwość ekspresji emocji. Być może też, nie wiadomo dlaczego tak jest, to znowu jest jakiś narzut kulturowy, że to dobrze wygląda, że jest pewny siebie, że się czuje kompetentny, że się czuje spokojny, że się go trudno wyprowadza z równowagi. Choć mamy masę takich kultur, że mężczyzna jest bardzo ekspresyjny. Czyli tak się mówi, że w zależności od tego, czy pojedziemy tam na Białoruś czy do Gruzji, to jedni machają pistoletem, a nie strzelają, a drudzy jak wyciągną pistolet, to już w zasadzie jest po tobie. Bo oni co prawda są cały czas spokojni, a jak już wyjmą pistolet, to w zasadzie możesz tylko się zdążyć przeżegnać i to pozamiatane. A więc też z tą ekspresją jest różnie, ale jednak trzeba sobie też wyraźnie powiedzieć, że mężczyzna w swojej emocjonalności, oprócz wielu różnych rzeczy, jest bardzo zależny przez ten narzut kulturowy od statusu społecznego. I przywodzi nam to na myśl fakt, że jak Robert Sapolsky badał zwierzątka, a potem poważniejsze zwierzątka, aż doszedł do ludzi, to okazuje się, że testosteron silnie koreluje z chęcią uzyskania statusu społecznego. Więc jeśli stworzymy taką kulturę, w którym status społeczny, taką mikrokulturę laboratoryjną, uzyskuje się za pomocą życzliwości, to bardziej nabuzowani testosteronem mężczyźni będą życzliwsi. A jeżeli jest to hajs, pewność siebie i taki... nazwijmy go, wrażliwy na moje emocje, lecz jednak brutal, bo to takie... to się okaże, że testosteron będzie korelował właśnie z czymś takim. W ogóle, to jest ciekawa sprawa, jak się kobiety pyta o taką rzecz, wyobraź sobie faceta, takiego wchodzisz na imprezę, to nie będę doprecyzowywał, żeby sobie każdy wyobrażał to, co w jego świecie jest to bardziej. I tam jest on, po prostu wchodzisz, o God. Po prostu koniec. Teraz już spotkałam go, jest pozamiatane. Spróbuję tego nie zepsuć. Jak zepsuję, nieważne. Będę wiedziała już, że Bóg mnie nie kocha. Potnę się suchą bułką w domu, nie? I idę. I jak sobie dziewczyny mają wyobrazić, czy kobiety takiego faceta, takie heteroseksualne, rzecz jasna, to sobie coś wyobrażają. A teraz to zostawiamy z boku i bierzemy drugą sytuację. A teraz sobie wyobraź, że jesteś w domu z mężem. I macie dom. Swój dom sobie w ogóle wyobraź. Dom, mąż, tam grill, na grylu kiełbanki, obok rower porzucony, baraszkują nygusy i idzie twój mąż. I jak on wygląda? I dla kobiet to są najczęściej dwaj różni mężczyźni. Jeden to jest kto inny, a drugi to jest kto inny. Jednak kobiety nie chcą się umawiać z księgowymi, przynajmniej do pewnego wieku. Potem jakoś tam się w tym rynku matrymonialnym jednak zagęszcza, ale na początku nie za bardzo. Kobiety wolą mężczyzn wyrywanych, że tak sparafrazują słowa poety, bardziej kontekstowo. Jak on ma w życiu ambicje, ma wznoszącą tendencję finansową lub się zapowiada, że będzie taką miał. Jak ma status społeczny, czy jakbyś poznała swojego partnera, że on idzie po ulicy, to się tak patrzyła... ale jak wiesz, kto to jest, no to nie da się tego uniknąć. To jest jakby na przykład poprowadził konferencję, galę lub co innego, to jest plus 100 do seksapilu dla mężczyzny. Kontekst, w którym się pojawia, że ma dwóch wingmenów, którzy mówią, ja to może dobrze wyglądam, ale nie widziałaś mojego kolegi, pieszczotliwie nazywanego trójnogiem, nie? Więc to jak się pojawiają takie uwagi, to nie da się tego w ogóle wyrzucić z głowy. Kobiety mają taką tendencję do kontekstowego postrzegania mężczyzn.
No to ja nie
jest rozumiem. To osadzone kulturowo, a z kolei jak się mężczyznę pyta o te dwie sytuacje, na imprezę i matka, to oni mają tą samą kobietę.
No to ja nie rozumiem jednej rzeczy, bo my przeczytaliśmy tę książkę autorstwa Liz Plank, badaczki, dziennikarki. Książka nazywa się Samiec Alfa musi odejść, tak? No i sam tytuł już mówi, że ten patriarchat szkodzi nie tylko nam, ale także i mężczyznom. Czyli, że tak. W ogóle patriarchat jest zły. Samiec Alfa musi odejść. Co nas w takim razie podnieca u tej płci przeciwnej, u tego mężczyzny? No skoro ta polaryzacja cech już nas nie kręci, już dawno powinna odejść, a tutaj ty mówisz, że jednak no, na pewnym etapie życia ten samiec alfa, no bo tak zrozumiałam, że tak mówisz, że mówisz o tego typu mężczyźnie, no jakoś nas pociąga. Powiedziałeś też o filmie o Jamesie Bondzie, że różne tego typu schematy w dzisiejszych czasach by nie przeszły, że ta moralność się zmienia. No ale z drugiej strony mamy 50 twarzy Greya i tam mamy mężczyznę, który upokarza, uprzedmiotawia kobietę, a jednak jest obiektem pożądania. No miliony fanek
seksualnością ma Grey. Tak, seksualnością jest taki kłopot, że my najczęściej nie zaglądamy. Przychodzą ludzie do terapeuty mówią, że lubi, jak się partner im daje klapsy, no to najczęściej terapeuta pyta, czy się pani podoba, a pani, albo a panu, wszystko jedno. I oni mówią, że tak, no to o czym mamy rozmawiać? Tak, to jest okej. Okay. No tam jest taka sytuacja, która ludziom przeszkadza w Greju, że ta kobieta się post factum, to jest mokrym stęp gwałcicieli, post factum się orientuje, że jednak jej się podobało. No to to jest... No, nie można na to liczyć, no raczej powiedzmy sobie uczciwie. Znaczy, dzisiejsza moralność zakłada, że to nie jest dobry pomysł. My też możemy, myślenie rzeczy, które są niezgodne z dzisiejszą moralnością i mówienie, że to jest biologiczne czy coś tam, jest z czapy. Możemy tłumaczyć, że Maryja zawsze dziewica nie miała więcej niż 14 lat, jak urodziła Jezusa. Ale to nie znaczy, że my dzisiaj uważamy, że to jest nadal dobry pomysł. My odnosimy nie do tamtejszych czasów moralność, tylko do tych, które mamy. Bo tu jest prawo karne i ustaliliśmy, że tak będzie lepiej niż po tamtemu. Że osoba nie powinna być dzieckiem, czyli powinna być poznawczo, emocjonalnie, społecznie, intelektualnie dojrzała i to nie jest 14-letnia osoba po prostu. No nie będzie w stanie tego wszystkiego przeżyć. Bez względu na to, co my sobie będziemy opowiadać o czasach zamierzchłych i małżeństwach z 12-latkami. Po prostu już jesteśmy dalej. Jak ktoś powiedział, że kiedyś ludzkość funkcjonowała i żyła, to my wiemy też, że bez kanalizacji też funkcjonowała i żyła, nie? A jednak, kurna, trochę łatwiej. Więc niektóre pomysły są archaiczne i jeszcze zostały. I co nas pasjonuje? No pewnie nie jesteśmy zbyt wielkimi zwolennikami tłumaczenia wszystkiego biologią, ale kobieta ma dużo do zainwestowania i partner, który miałby jej spłodzić dziecko, lepiej by było, gdyby było widać, że jest aktywny i zdrowy. A partner, który miałby wychować dziecko, lepiej by było, żeby jest troskliwy i bezpieczny. Tak? To są dwie różne rzeczy. Jeden może podupadać na zdrowiu, ale jakoś tam wszędzie zamiata, odkurza, posprząta, ale czy to on ma dobry genotyp? Kurna, weź go teraz, sprawdź. A jak widzisz takiego, co tam 20 godzin na dobę surfuje jednocześnie, widać, że ma tam w ogóle super ufryzowany i przyjechał nowiuteńkim Lambo, to możesz zakładać, że on ma, że to jest zdrowy chłopina. To trochę jak u jeleni duże poroże albo u pawi duży ogon, że widzisz, że sobie życie utrudnił, ale nie umarł. Jeszcze oprócz tego, nie? Więc jest to jakaś hipoteza. Może tak jest. Może to jest też przygodowo fajne. Możemy też tak o tym uważać. Ale społecznie, gdyby tak było, że zdecydowanie się od tego odcinamy, czyli tak jak powiedzieliśmy wcześniej, gdyby całe społeczeństwo złapało wajchę i przełożyło zwrotnicę, że teraz rozmawiamy w ten sposób, że to jest super, to pewnie łatwiej by było tę normę przejść. Zresztą widzimy to, jeśli chodzi o akceptację związków nieheteronormatywnych. Tam ludzie doszli do wniosku, że nie ma co wajchy trzymać po jednej stronie, nie ma z tego żadnego jakiegoś specjalnego, ani z jednej strony super dużego zagrożenia, niektórzy mówią, ani dramatu, ani nic z tym nie można zrobić za specjalnie, przynajmniej nie mamy takiego pomysłu, więc po prostu niech sobie jest, tak jak cała reszta rzeczy niech sobie jest. Ale tu jest całkiem spora grupa kobiet, której to odpowiada i całkiem spora grupa mężczyzn, którym to odpowiada. Więc oni trzymają ten koncept, który jest. Natomiast społecznie on jest niezasadny, dlatego że jak budujesz strukturę, która jest hierarchiczna, to poza sytuacją skrajnie trudną, ona jest nieefektywna. Mniej efektywnie jest funkcjonować w strukturze, kiedy jednej osobie nic nie można powiedzieć. Zresztą to samo mamy z trójpodziałem władzy, tak? Który albo jest, albo go nie ma. My wiemy, że jedno podział władzy jest po prostu mniej efektywny, bo taka struktura...
Ale mniej efektywne, że te związki się szybciej rozpadają?
Tak, ludzie są nieszczęśliwi w nich. To o to chodzi, że my mamy mieć poczucie, najlepiej się czujemy w relacjach, w których mniej więcej sobie możemy pozwolić na szczerość. Czyli ja z jednej strony jestem asertywny, czyli na asertywnym poziomie jestem wysoki, ale z drugiej strony jestem też osobą, która jest chętna, żeby się dogadać. Czyli mówię, że nie lubię, ale chciałbym, żebyś ty też była zadowolona, znajdźmy jakiś sposób, żeby pojechać w góry i nad morze jednocześnie. Czyli tak i jest i asertywność, i chęć dogadania się. I jeżeli związek, relacja jest bardzo hierarchiczna, to jest nie do zrobienia. A w sytuacji, w której jedna osoba zarabia więcej, to właściwie możemy powiedzieć, robi się bardzo trudne. Ponieważ co prawda ludzie chętnie ze względu na zdradę idą do terapeuty, ale rozstają się niechętnie, natomiast chętnie się rozstają, jeśli chodzi o pieniądze. Bo pieniądze to w związku właściwie wiele rzeczy. Szacunek, władza, poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie i tak dalej, i tak dalej. No i my od mężczyzn wymagamy, żeby zarabiali więcej. Nikt się nie dziwi, a zwłaszcza ich koledzy, że zarabiają więcej, bo jak mężczyzna trafia do takiego związku, gdzie jego partnerka zarabia więcej, bo jak partner, to pewnie nie ma problemu, ale jak partnerka zarabia więcej, to koledzy go piersi mu wsadzą śrubokręt w tyłek, powiedzą, co stara ci znowu w antację gold diggerze kupuje i tak dalej, i tak dalej. I to na początku może nie przeszkadza, a potem zaczynają być kłopoty, ponieważ tak jak w przypadku każdej zmiany społecznej, pamiętajmy, jest taka grupa osób, której to pasuje i która na tym żeruje jawnie, że to tak działa. Bo to też nie jest tak, że wszystkie kobiety chcą być niezależne. Tak jak wszyscy mężczyźni, też nie wszyscy chcą być zależni, tylko mężczyźni mają jakby inne patenty na to, nie? Na przykład awansują, a może nie chcą, nie? Bo też nie powinien awansu mężczyzna ani alkoholu odmawiać. Więc to są rzeczy, o których wiemy, bo zaczęliśmy od tego, że najlepiej by było, jakby moralność miała użyteczność społeczną. Że ta moralność jest nieużyteczna społecznie, ale matriarchat też będzie nieużyteczny społecznie. Dlatego, że jeżeli podzielimy osoby pod kątem tak abstrakcyjnej rzeczy jak płeć, która jeszcze w dzisiejszych czasach się bardziej skomplikowała, no to wylądujemy z jednego bieguna na drugi. To nie jest tak, że kobiety są jakieś super, na przykład mniej kłamią albo coś tam. Są bardzo podobne. Właściwie kobiety między sobą i mężczyźni między sobą różnią się bardziej niż statystycznie kobiety od mężczyzn. Tak? Więc tam ani jeden, ani drugi biegun nie będzie dobry. Dobry jest wtedy, że my się ustawiamy, kto jest dobry. Ja jestem dobra na przykład w robieniu hajsu w domu, bo akurat miałam szczęście i się napracowałam. Ale miałam szczęście bogatych, starych i okej. Okay. A ja sobie lubię, na przykład nic mnie tak nie kręci, jak sobie zaprogramować pralkę. Jest to dla mnie mistyczne przeżycie, że wsadzam coś, co śmierdzi i wyjmuję i to pachnie. I wiem, że oto ja tego dokonałem. No i co ja mam powiedzieć takie rzeczy? My wiemy z badań, że jeśli mężczyzna robi to w domu ostentacyjnie, a ma dzieci, to zwiększa prawdopodobieństwo, że dzieci też będą robiły, co chciały. Co akurat w naszej sytuacji bardziej pomaga córkom, bo chłopcy mniej więcej wiedzą, że mogą co chcą, choć może chcieliby być pielęgniarzami albo kimś, co nam się nie kojarzy, a tak by zrezygnowali, ale córkom na pewno, czyli że idą na matematykę albo robią inne rzeczy. Więc tu ewidentnie tak jest. Ale to my się nad tym powinniśmy zastanawiać. Jak tu poukładać ludzi, żeby to, co robili, robili bez obrzydzenia i tak się powymieniać tymi obowiązkami, żeby ludzie się do tego nadawali, a nie komu wypada. Tak.
To wygląda... Brzmi bardzo skomplikowanie. Znaczy, jakbyśmy mieli teraz odpowiedzieć komuś, kto jest zainteresowany jakąś receptą na to, jak żyć, mi się przypomina to słynne pytanie, czy jak budować związek, na czym polega dobra relacja, ale też na czym polega męskość, co to znaczy być mężczyzną, to właściwie jak się połapać w tym gąszczu różnych wątków?
W kategorii relacji i mieszkania z kimś męskość nie jest aż takim super użytecznym konceptem. Bo mnie za bardzo wiadomo, co z nim zrobić, oprócz paru sytuacji, w których jest to wiadome. My raczej spodziewamy się, że partner, z którym mieszkamy, będzie wrażliwy na nasze potrzeby w dzisiejszych czasach. Ale nie może to być jedyna osoba wrażliwa na nasze potrzeby w okolicy, ponieważ go zajedziemy wtedy. Więc jednym z elementów związku jest to, żeby mieć znajomych, ponieważ jedna osoba tego wszystkiego nie zniesie, co my mamy do zrobienia. Nie zastąpi nam, mówi Ester Perel, nie zastąpi nam całej wioski jedna osoba. Mhm. Że tu teraz Jadzia się kochamy, a teraz idziemy kurna na mecz, także bierz szalik i wychodzimy. Jak Jadzia lubi, to nie chodzi, ale od tego są najczęściej koledzy.
A często się mówi, że ta druga połowa jest naszym najlepszym przyjacielem. To dobrze czy źle? No bo mieliśmy wcześniej najlepszego przyjaciela.
Często.
Często się mówi, że ten udany związek to jest, dobrze, jeżeli twój partner tak jest też twoim takim najlepszym przyjacielem, to... że dobrze, żeby tak było, ale to wtedy, bo do czasu związku mieliśmy najlepszą przyjaciółkę, najlepszego przyjaciela, tak? No, facet miał najlepszego przyjaciela. Teraz okazuje się, że tym najlepszym przyjacielem staje się jego żona,
wiesz,
jego
co?
Partner.
Żeby no to w związku, tak jak wszędzie, żeby w związku był ogień, musi być powietrze. Więc jeżeli myśli się o swoim partnerze jako o kimś atrakcyjnym i mega zajebistym, to najczęściej taka myśl przychodzi nie wtedy, jak on jest obok, tylko jak jest dalej i coś robi. I tak się patrzy, kurna, ten mój Maciek to jest jednak kąseczek, powiem uprzejmie. Nie? Ale to nie wtedy, że on jest obok, tylko gdzieś tam coś ogarnął, zadziałał, coś pyrgnął i pizgło i ty wtedy mówisz, kurde. To jednak go tam wyłuskała.
Ja tak miałam przedwczoraj, jak Maciek prowadził koncert w Bydgoszczy, ja byłam na widowni, on był na scenie. Ja tak sobie myślę, jejku, jak ja już za nim tęsknię, już godzinę jest na tej scenie, to jest koncert. Ale on wygląda,
No więc dokładnie tak jest. Więc my czasami mamy taką myśl, że im bardziej się tego partnera do nas przyciągnie, tym będzie lepiej. I na początku się tak dzieje, bo jak jesteśmy zaaferowani miłością i endorfin jest więcej niż krwi w żyłach, no to oczywiście, że nie możemy. Ale jednak mimo wszystko to jest pierwsza sprawa, że partnerzy powinni robić różne rzeczy. I w zasadzie kiedyś jak patrzono, Facebook niechętnie udostępnia swoje dane, ale kiedyś jak jeszcze miał takie czasy, że był mniej rozważny w tym, to się okazało, że dłużej przetrwa taki związek, gdzie partnerzy mają dużo, wielu znajomych, nie tylko takich wspólnych, ale też takich swoich. Żeby można było gdzieś pójść, tam sobie coś pobroić, przyjść mu opowiedzieć albo jej, co się robiło, połowę opowiedzieć, połowę oczywiście nie opowiedzieć, ale żeby, a nie, że my jak tam w Zmierzchu serialu, w serii Zmierzch, sklejeni butaprenem. Masa rzeczy się liczy. Liczy się też to, czy nasi partnerzy, z którymi jesteśmy, spędzają z nami czas, który jest czasem ciekawym. I, co jest ważne, nie musi być to czas miły. Może być to czas, który jest ciekawy. Na przykład jak jedziemy pociągiem i pociąg stanie na 7 godzin pod Grudziądzem, to scementuje związek prawdopodobnie.
Bo jest to przygoda, doświadczenie.
Bo jest to przygoda. Mhm. Najgorsze dla związku, co może zdarzyć, to, że się nic nie dzieje emocjonalnie. Z jednej strony wygląda na to na coś oczywistego, ale w praktyce okazuje się, że im dłużej jesteśmy z kimś w związku, tym sprawniejsi robimy się w takim porządkowaniu czasu, że wszystko jest jak po torach jedzie. Tu jedziemy, wtedy wyjeżdżamy tym samolotem co zwykle, w tej restauracji, ja to zamówię, a ty to. Właściwie powinno się swój związek wystawiać na takie sytuacje, w których do tej pory on nie funkcjonował. Oczywiście, że życie jest takie, że i tak nas na niego powystawia, ale pójść do restauracji, która jest dopiero co otwarta, albo spłynąć pontonami, choć wiemy, że ani my pontony, ani nic. To w ogóle nie o to chodzi właśnie. Chodzi o to, że ani my pontony, ani nic. Albo jest jakaś żenująca wystawa, która nas nie obchodzi, typu tam ikebany w nocy, nie? Że nic nie będzie widać, bo to jest nieodświetlane. Myślimy, Jesus, kto za to płaci? A potem myślimy, kurna, to musi być grube, nie? Idziemy, 7 zł bilety, ogarniemy. Po godzinie wychodzimy scementowani bardziej niż byliśmy do tej pory. Więc my najczęściej myślimy, że związek buduje taka archaiczna romantyczność. Romantyczność to już w ogóle mało kto w nią wierzy, a młodzi ludzie nie. Nie. Związek jest budowany przez to, że są w nim emocje. To buduje związek.
To ciekawe jest, prawda?
Ale bardzo dobra wskazówka, bardzo.
Tak, kolejna sytuacja jest taka, że coraz więcej osób jest przekonana też co do tego, że najlepsze związki, jeżeli trudno się robi związki, zwłaszcza długoterminowe, młodzi ludzie już w to w ogóle nie wierzą. W ogóle bardzo rzadko spotyka się już u młodych ludzi myślenie, że jak kogoś poznam, to on będzie do końca życia. To trochę się z pracą tak samo jak kiedyś, sklejał, kiedyś jak pójdę raz do pracy, to już będę do końca
życia. A dlaczego
życia.
Tak jest? Czy nauczyli się tego patrząc na swoich rodziców na przykład?
Może
że te związki związki nie są już na stałe? No,
w Polsce 1/3 małżeństw się rozpada, w Stanach połowa, więc już statystykę masz taką, że jak twoje dziecko chodzi do szkoły, to już rzadko kto mieszka tak, że jest mama i tata mieszkają razem. To już tak i widać, więc jak masz taką normę społeczną, no to czerpiesz z niej statystykę.
A też się zastanawiam, a propos młodych ludzi, jak teraz ten młody chłopak ma poznać dziewczynę? Bo pewne zachowania są już nieakceptowalne społecznie, pewne metody podrywania nie są. Na przykład kiedyś się mówiło chłopcu, że musisz pociągnąć ją za warkocz, jeżeli będzie ci się podobać, prawda? No w dzisiejszych czasach no, raczej to są
martwi
takie już...
Martwi mnie, że tak o tym z radością opowiadasz, ale rzeczy, no, każdy ma swój fetysz.
Nie, no, ale właśnie tak słuchaj, drugi temat. Czy to rzeczywiście było takie straszne, jak miało się te 10 lat, jak chłopak pociągnął za warkocz? Czy to był jakiś element przemocy już?
No widzisz, więc właśnie dochodzimy do tego, że to, co było kiedyś, dokładnie ta sama pułapka, w którą wpadamy. W ogóle nas to nie obchodzi. Teraz jest. A nie możemy powiedzieć, że kiedyś nie było, więc co, ale kiedyś nie. Bo ja, jak będę chciał cokolwiek zrobić złego w życiu, najczęściej w imię dobra, bo zawsze się złe rzeczy robi w imię dobra, to sobie zawsze czas i miejsce na kuli ziemskiej znajdę, że to było akceptowalne. No to tak się nie dogadamy. Tu jest norma społeczna i tu mieszkamy. I przemoc nie jest akceptowalna i nie jest dowodem miłości. To był sprytny wybieg, bo jak kogoś szarpnąłem za warkocz i on się we mnie zakochał, to właściwie od razu dokonuję selekcji osób, które mogę trzymać pod butem do końca życia. To nie jest wyraz szacunku, umówmy się. To jest, raczej selekcjonuję osobę, którą jak będę krzywdził, to ona będzie mówiła, że deszcz pada. Więc to nie jest taki głupi sposób na podryw, ale niestety jest nieetyczny. Jeżeli chcę takich szukać osób, to muszę być w dzisiejszych czasach przebieglejszy, ponieważ moralność trochę wzięła te osoby w obronę, które myślały, że tak jest dobrze. No nie jest dobrze, dlatego że my wiemy, że przemoc ma tendencję do eskalowania. Większość przemocy domowej, to jest przemoc domowa, zwłaszcza partnerów i w związkach takich hierarchicznych też. Jednak to nie jest tylko tak, że mężczyźni dokonują przemocy, ale częściej. Kobiety też są przemocowe w związkach, ale mniej, o połowę niż mężczyźni. Ale generalnie w związkach monogamicznych 30%, chociaż monogamia znowu dzisiaj co innego niż kiedyś. Kiedyś jedna osoba na całe życie, dzisiaj jedna naraz. Ale w związkach monogamicznych 30% osób mówi, że doświadcza przemocy bez jakiegoś specjalnego, głębokiego pytania. To jak 1/3 osób doświadcza gdzieś przemocy, to nie jest super dobry pomysł. Monogamia to w ogóle nie jest jakaś super wartość życiowa dzisiaj. Super wartość życiowa związków to szacunek, zrozumienie, pozwolenie drugiej osoby na to, żeby realizowała tym, by chciała, zainteresowanie, życzliwość. To są rzeczy ważniejsze niż monogamia. A monogamia wygląda może fajnie, ale już się trochę zestarzała. Jeżeli chcemy dzisiaj kogoś wybrać, jak mamy poznać, to jest pytanie, no to znowu strategii mamy całkiem sporo. Pierwsza jest taka, chyba najlepsza ze wszystkich, że jak ktoś 22 miesiące lub 23 jest naszym przyjacielem, to istnieje spora szansa, że będzie dobry partner. Czyli jak taki, że chodził, tak się kręcił, tak było fajnie, z kim by tu iść do kina, no moja miłość nie chce, to może z nim pójdę. Halo, idziesz? No idę. I tak sobie chodzimy, kurna, w sumie to jest dobry pomysł. I okazuje się, że sprawdza to się i w związkach heteronormatywnych i nieheteronormatywnych. I jest to coraz popularniejszy sposób, że się po prostu ma grupę przyjaciół, grupę znajomych i nagle się okazuje, że ktoś po prostu jest fajny. Z myślą, kurna. No,
ktoś jest fajny, to jest coś bardzo ważnego, żeby być fajnym człowiekiem.
I rozumiemy się tak dalej. Dlatego, że nam jest też trudno sprawdzić takie cechy, które na końcu związku bardzo się przydadzą, które kiedyś weryfikował SFAT, czyli ten potoczny konsultant, wspólna majętność, ale przede wszystkim wspólne, moglibyśmy tak powiedzieć, jak to powiedzieć elegancko, że on jest życiowo pieprznięty w tym samym miejscu, co my. Mhm. Czyli, że my lubimy dawać klapsy, a on lubi dostawać. Albo, że my lubimy, że mama na nas krzyczała, jak się o nas bała i on na nas krzyczy i my rozumiemy, że on nas kocha wtedy. Albo ona na nas krzyczy i my rozumiemy, że on nas kocha. Albo, że mamy taki sam system wartości, czyli na przykład chodzimy do kościoła, albo nie chodzimy do kościoła i uważamy, albo wszystko nam jedno. Albo, że uważamy, że trzeba jeść razem, albo uważamy, że to nie jest jakaś specjalna wartość jedzenie razem. Związek wytrzyma głównie na wartościach, a nie na tym, czy ktoś mi się estetycznie podoba, albo na tym, czy ktoś... Ja lubię narty, a on też.
Chciałem o to zapytać.
Nie, w ogóle...
Naprawdę o tym myślałem. Czy właśnie wspólny wyjazd na narty to jest coś takiego...
Niekoniecznie. To jest istota jest taka, jak ktoś lubi, no to super. Ale, ale to nie o to się ten związek rozwali, że ktoś ze mną na narty nie lubi jeździć, a ja lubię. Mhm. Tylko to, że na przykład jemu przeszkadza, że ja jeżdżę, bo on siedzi, że ona siedzi w domu i uważa, i mówi on na przykład, zostaw mnie, oczywiście, że mnie zostaw z tym wszystkim, z tymi koleżankami se jeździcie na nartach. A ty mówisz, ale z czym wszystkim? No z tym wszystkim. Wyjeżdżasz, to nie wiesz, nie? I człowiek jedzie na narty, wie, że tamten się obija po prostu, ale on się sam nie może i ma takie... bo ma głębokie przekonanie, że rolą, nie wiem kogo, małżeństwa jest siedzieć w domu, bo to wtedy to jest dobrze, a nie jak wyjeżdżają. Więc wspólne pasje, choć myślimy, że to jest... I my najczęściej od tego się zaczyna, bo jedziemy na kitesurfing, na ryby, albo tam, nie wiem, zbieramy znaczki, jedziemy na giełdę filatelistyczną, tam kogoś poznajemy, mówimy, wow, filatelista, tak jak ja, to mi życie ustawi, będziemy se lizać klasery do końca życia. A się okazuje, że to w ogóle... Ty w ogóle te znaczki nie mają znaczenia, bo się kłócimy o te znaczki jeszcze bardziej i tak dalej. Tylko znaczenie ma na przykład to, czy w niedzielę rodzina spędza czas razem, czy nie spędza. I czy on był filatelistą, czy ornitologiem, czy proktologiem, to nie ma znaczenia tutaj, w czym on się pasjonuje i którym otworem życie do niego stoi najczęściej. Tylko to, jak my myślimy o fundamentalnych rzeczach. I to jest trudno sprawdzić, bo nie masz jak tego sprawdzić, bo ludzie teraz... Jak rozmawiają, to się nauczyli, jak odpowiadać. Ja mam taką panią przed tam, gdzie mieszkam, jest taka pani i ona sprzedaje jabłka. I ona jest mistrzynią handlu. Z nich podchodzi i mówi tak, dobre te jabłka? Dobre, dobre, te to są dobre. Bo ja takie chciałem słodkie. No to one są słodkie, właśnie te jabłka takie. Naprawdę? Ale wie pani, bo ja nie takie za słodkie, bo to do ciasta, żeby trochę kwaśne. No, to one są takie właśnie trochę kwaśne, takie właśnie do ciasta, nie za słodkie, nie? I to jest tak samo, z kim rozmawiasz, nie? Rozmawiasz, dziewczyna ci się podała, w ogóle krew ci z mózgu odpłynęła, bo mężczyzna nie ma tyle krwi, żeby zasilić dwa kluczowe organy równocześnie. I ona mówi, a ty lubisz The Rolling Stones? Bardzo. Ja bardzo. Ale nie tak super. Nie, że religia to. Nie, trochę lubię. A kolor jaki? No wiesz, kolor, nie? Na przykład lubię taki przezroczysty. Ja przezroczysty jest mój ulubiony kolor. Bardzo. Jeszcze moja matka też lubiła przezroczysty. A jak wiemy, mówią w Brazylii, zobacz, jak ktoś traktuje matkę, tak będzie traktował swoją żonę. Oczywiście to nie jest prawda. Mówię tak, w Brazylii matka i żona są dwie zupełnie różne osoby, nie ma się co sugerować. W każdym razie nie mamy takiej korelacji w badaniach. Ale no to, no więc ludzie wiedzą, jak z nami prowadzić. No na wszystko nas nabiorą, nie? Żeby tak się działo. Jeszcze wezmą nas na wesołe miasteczko i myślimy, że już tak do końca życia będzie. Więc lepiej nic nie zastąpi tego, że ktoś z nami będzie. I na przykład jednym z najlepszych predyktorów jest to, że sprawdzamy, czy ktoś jest stały emocjonalnie. My szukamy u osób takich rzeczy jak życzliwość, zdrowie, inteligencja, stabilność emocjonalna na pewno i żeby nas kochały siłą rzeczy. Stabilność emocjonalna sprawdza się tak, że się wprowadza drugą osobę w stan, w którym jest rozchwiana i patrzy, jak szybko z tego wychodzi. I jeżeli pojedziemy, na przykład możemy z nią pojechać nad morze i z powrotem autostopem, no to po dwóch dniach już wiemy. Że na przykład autostop zabrał nas od razu, ale on miał mokro w butach i po prostu do końca wyjazdu mówi, że umrze na zawał, bo miał mokro w butach i coś tam. Albo pojechaliśmy bez biletu pociągiem, złapał nas kanar i zapłaciliśmy tam po 50 zł. Albo nawet nic nie zapłaciliśmy. Powiedział, po prostu wysiądźcie na następnej stacji, widzę, że jesteście zakochani. A on dwa dni mógł nam zapłacić, dać mandat. Nigdy się już na to nie zgodzę. O, to jest duża czerwona flaga. Nie, w nogi od razu od tego. Niech tam wraca i poprosi do zwrot kosztów swojej edukacji tam społecznej nauki albo emocjonalnie na terapię. Więc takich osób szukamy. Sumienność się uspólni. Szukamy osób, które są ekstrawertywne. Szukamy osób, które są otwarte na nowe doświadczenia. Na pewno szukamy takich osób, więc jak ludzie mówią. I szukamy takich osób, które są relatywnie zgodne. Zgodność się też dość łatwo sprawdza, bo albo dialog w tej rozmowie od początku jest wspierający, albo jest krytyczny. Czyli jak komuś powiemy 2 plus 2 równa się 5, to on nie powie, ty durna pało, chyba nie, tylko powie, a czemu? Jak ta nasza partnerka wtedy mówi, mówisz jak moja matka, jak mnie z domu zawsze, to też jest czerwona flaga, bo już wiemy, że tam jest gruby bagaż pociągnięty, to my tego związkiem nie załatwimy. Ale jak mówi, no dlatego, że dwójka to jest taki symbol wszystkiego, czego jest na świecie po dwa. I nie zawsze 2 plus 2 jest 5. Myślimy, kurna, w tym sensie masz rację, nie? Ale najpierw próbuję zrozumieć, a potem ocenić, co podobno jest w ogóle cechą ludzi inteligentnych. Ale że tam nie ma czegoś takiego. Wiesz, jak byliśmy w Sopocie, ktoś opowiada przy znajomych, byliśmy w Sopocie i tam była taka lodziarnia, nie w Sopocie, tylko w Gdyni. To już było za tą tabliczką, nie pamiętasz? I myślimy, kurna, naprawdę? To jest takie ważne? Jak chcemy opowiedzieć o lodziarni, że ona była 5 metrów za tabliczką, to widać, że to jest osoba niezgodna. Także po prostu szuka, gdzie ci przypierdzielić, a nie gdzie się z tobą zgodzić. To też jest poważna czerwona flaga.
Czyli takie przypierdzielanie, jak powiedziałeś, może być bardzo uciążliwe, kłopotliwe i nie do zniesienia.
W ogóle ironia i sarkazm, która ma w Polsce taką dobrą prasę, że to domena ludzi inteligentnych. Najlepiej tego w związku w ogóle nie stosować, a wobec dzieci to już nie.
A dlaczego ludzie to stosują w związku? No bo dla mnie to jest zaskakujące, że stosujesz to względem osoby, którą teoretycznie kochasz, tak? No szanujesz,
to jest agresja, nie oszukujmy się. Jest to lekka, ale jednak agresja. Natomiast oszukujesz, bo już nie możesz tego znieść, no bo ludzie mają różne... Jak masz dziecko, no to widzisz, że ono po prostu wali w ścianę głową, nie? I po prostu już w końcu ci przyjdzie, po prostu wpieprznij mocniej, może ci się sklei, nie? No bo już to chyba trzeba być... Kiedyś była taka bajka Żółwik Franklin. On miał taką upośledzoną matkę, którą wracał ten Franklin do domu i mówił, mamo, spaliliśmy z kolegami miasta. Mała Franklina, proszę, synu, mam nadzieję, że się nie poparzyłeś. Chcesz zupę? I człowiek myślał, Boże, jestem złym rodzicem, nie? Jak to oglądał? Ale to normalny rodzic tak nie zareaguje, więc każdemu z nas się wymsknie. Ale za każdym razem, jak nam się wymsknie, to właściwie lepszą strategią na bycie w relacji jest myślenie nie jak być błyskotliwym, tylko jak spowodować, żeby druga osoba dobrze się poczuła. To jest o wiele lepszy pomysł.
Ale jakie to jest ciekawe, że o tym rozmawiamy, bo z tym sarkazmem i z ironią ja mam od dawna kłopot. Znaczy, że rzeczywiście mówi się o tym, że osoby inteligentne to właśnie się charakteryzują sarkazmem, są ironiczne, ale ja w tym bardzo często widzę złe intencje i w ogóle coś, że coś niedobrego się...
Nie jest tak jak ze szczerością. Jak ktoś mówi, że chce być wobec ciebie szczery, to prawie na pewno nie będzie chciał przypierdzielić. No to jest chyba oczywiste, nie? Bądź ci szczerze, mega, nie? No to już homeopatyczna jest dawka takich komunikatów. Cała reszta jest taka, że mogę iść tak do pracy ubrany szczerze. Dobra, szczerze mi nie mów, bo już muszę wychodzić. Nie? Bo już wiadomo, że będzie ci walnięte, że się nogą przeżegnasz. No więc tak. Ironia i sarkazm nie jest... Ona nam i tak wyjdzie. Bo człowiek, to nie możemy traktować rozwoju osoby z tego jak religii. My jesteśmy zmęczeni, mamy dosyć, ktoś o nas nie myśli, generalnie człowiek w życiu czuje się bardziej poszkodowany niż jest i bardziej wrażliwy niż jest, a zwłaszcza w związkach. W związkach nigdzie tyle, co w związkach nie dostaniemy komunikatów korygujących. I już wiemy, że człowiek w domu kariery nie zrobi, ale też z drugiej strony... Jednak jest to jakaś duża dawka naszego szczęścia. Więc nam się to zawsze wymsknie. Ale jeżeli ktoś uważa, że to jest jakiekolwiek narzędzie komunikacyjne do stosowania celowego, żeby kogoś drugiego poprawić, to nie jest.
Jakie cechy nam się podobają u płci przeciwnej? Ostatnio przeczytałam takie badania, że na przykład tam, gdzie w tych krajach takich, gdzie równouprawnienie jest rozwinięte, to cechy, które są... ogólnie przyjęte za atrakcyjne u płci przeciwnej, przestają mieć znaczenie. Czyli na przykład Finowie najbardziej u kobiet cenią inteligencję, a Niemki na przykład u mężczyzn to, że posprzątają w domu i że to jest dla nich najbardziej atrakcyjne.
Na ile takie badania w ogóle mogą być wiarygodne?
Nie wiem, bo nie wiem, jak było to mierzone. Na pewno to, co będziemy kulturowo preferowali, znowu jest... i w jakiejś mierze pokłosiem użyteczności. Pytanie, czy jest to pokłosie użyteczności aktualnej, czy jakiejś zaszłej i to już przestało być użyteczne.
To były jakieś badania na podstawie danych zebranych w raporcie na temat równości płci, Global Gender Gap Index.
Inteligencja generalnie oznacza, że ktoś sobie w życiu poradzi, ale czy nam będzie od tego dobrze, to nie wiemy. Tak samo jest z hojnością. Ktoś może być hojny, ale my lubimy, zwłaszcza jeśli partner jest hojny wobec nas, a nie hojny w ogóle. Zresztą nawet kiedyś tak mówiono, to Arthur Conan Doyle nawet pisał w swoich pamiętnikach, że na pracy społecznika najbardziej traci rodzina. Że jak ktoś próbuje pracować społecznie, to wszyscy są zadowoleni, ale jego rodzina nie za specjalnie od tego, że on pracuje społecznie. Tak wygląda. Więc też się często mówi, że kobiety wolą, jak mężczyzna jest hojny, czy partner, ale dla nich, a nie generalnie. Generalnie też, bo fajnie, ale jednak mówmy się. Więc... i jeżeli ktoś woli kogoś takiego, kto będzie inteligentny, to trzeba pamiętać, że inteligentni ludzie też budowali komory gazowe. Inteligencja nie jest obiektywnie dobrą cechą, choćbyśmy chcieli. Życzliwość jest obiektywnie dobrą cechą. Ona nie ma drugiego bieguna. Możesz być inteligentnym człowiekiem i dobrym, i inteligentnym, i niedobrym. Możesz, ale życzliwym zawsze będzie w porządku. Więc właściwie takich osób my najczęściej szukamy, ale tu jest zgodność. Zgodność w dużej mierze koreluje z życzliwością. Niski poziom neurotyzmu. Neurotyzm na wysokim poziomie, czyli takie osoby, które bardzo silnie reagują na różne zdarzenia. Nie ma odcieni szarości, albo czarne, albo białe, taki manicheizm. Trudno im się wraca, czyli takie byśmy powiedzieli zorientowane na stan. Coś im się przydarzy, to się kłębi im w głowie potem całymi tygodniami. To my takich osób nie chcemy. I najczęściej ludzie próbują to maskować. Ale znowu, jak ktoś jest z takiej rodziny, że matka próbowała całe życie wyciągnąć ojca i ojciec tam się nie dawał, czyli trafił taką osobę jak latarnia morska, że wszyscy opadli z sił, on dalej nic nie robił w życiu, no to to jest wymarzony partner dla takiej osoby, bo ona znalazła kogoś, kogo rozumie. Kogoś go do końca życia wyciągać i na końcu opadnie z sił i ten skrypt rodzinny zostanie powtórzony. Więc to nie jest też tak, że taka osoba nie znajdzie sobie partnera. Ale generalnie to nie będzie taki związek, o którym mówimy, że ludzie są w nim szczęśliwi. Bo ogólnie, nawet jeżeli funkcjonujemy w takich czasach, w których się mówi, że człowiek nie musi być z drugą osobą, może być z książką, z kotem, z psem, ze znajomymi spędzać czas i nie czuć się samotny w ogóle. To statystyka, choć mówiliśmy, że statystyka to jest takie dość ułomne narzędzie, jest taka, że ci, co są w jakichś związkach, to lepiej są emocjonalnie, kondycyjnie funkcjonują. Że my jesteśmy gatunkiem, że dopiero więcej niż jedna osoba to całość.
A można tak przewrotnie powiedzieć, że feminizm spowodował, że kobiety są mniej szczęśliwe? Bo feministki też czasami uważają, że mężczyzna nie jest im potrzebny, przynajmniej taki mężczyzna, jaki...
Można, ale wiesz dlaczego można? Można powiedzieć tak, dlatego że każda zmiana powoduje dobrą rzecz, niedobrą. To możemy w ciemno strzelić. Nie da się zrobić takiej zmiany, żeby to były same dobre rzeczy. My myślimy rozkoszą o latach 80. Nostalgia jest przykładem takiej emocji, która idealizuje przeszłość. A nie myślimy o wszystkich grupach społecznych, które były wtedy uciskane. Tak? Bo nam było dobrze akurat w latach 80., ale masie osób nie było i nie mogły z tym nic zrobić. W ogóle, czy feminizm, czy cokolwiek innego wymyślimy, spowodował, że spada na nas czasami odpowiedzialność, której nie chcemy. Na przykład nigdy w historii świata nie było problemem zastanawiania się, kim ja bym chciał zostać. To jest negatywne pokłosie tego, że żyjemy w takich czasach.
Ale jak to, że kim bym chciał zostać zawodowo w
przyszłości? Bo byś była tym, czy twoi rodzice najczęściej. I pracowałabyś w domu albo przy domu byś pracowała. Jeżeli ktoś, twój ojciec miałby zakład, nie wiem co by tam robił, krzesła, buty albo zamki, to byś robiła krzesła, buty albo zamki. I w ogóle jakby nawet by ci taka myśl nie przyszła do głowy, żeby gdzie indziej być. Bo nepotyzm to jest sformułowanie z XIX wieku, a wcześniej to było oczywiste, że rodzina była zatrudniana. A dopiero jak rodzina się kończyła, to sąsiedzi. A jak ktoś mówił, że się wyprowadza z domu w poszukiwaniu pracy, to najczęściej umierał z głodu, a nie tak jak w bajkach. Tak? Bo rodzina była dla nas wszystkim. To jest to, że my mamy wątpliwości, kim ja bym chciał zostać, co bym chciał robić, jest kulturowym, ten dysonans, że ludzie umierają oglądając serial, ja nie wiem, czy ja mam w ogóle jakąś pasję, czy coś tam. To w ogóle nie był problem. Jak ja bym się urodził parę lat, albo dzisiaj w Chinach i powiedział, tato, ja nie wiem, kim chcę zostać, on dostał w głowę, jak nie wiesz. Tu jest maszyna do szycia, a my szyjemy. Dur napało, nie? I ja bym usiadł i szył. I by się w ogóle, to w ogóle jakiś zbłądzony impuls zostałby zdławiony w zarobku. Czy w zarodku. Czy to jest dobrze? No niektórzy mówią, że to jest wielka zdobycz kapitalizmu. Oprócz niezdobyczy, czy tak jak demokracji liberalnej, że ciągnie za sobą ogon biednych osób, które nie mogą się z tego wykaraskać, to zdobyczą kapitalizmu jest to, że człowiek potencjalnie może być kim chce, jak się bardzo uprze. Ale też znowu potencjalnie, bo różnie można wylądować. Ale czy to jest dobre? No dla jednych dobre, ale dla wielu osób, no umówmy się, jak oglądamy w telewizji, to wszystkie biografie są pisane osób, które są kim chciały i filmy też i pomniki od osób, których kim najczęściej, które chciały, ale jak się przejdziesz po blokowisku, to nie masz jakiegoś takiego poczucia, że ludzie zostali kim chcieli tam, nie? Czyli taka prawda jest trochę jak z kupowaniem tarasu, że jest to jakiś, z daleka wygląda dobrze, a potem nikt z tego w Polsce nie korzysta, nie? I tak samo tu, że z jednej strony to nas bardziej męczy być może i tak samo u części osób to powoduje, że feminizm nie wszystkim pasuje. Bo niektórzy powiedzieli, że mogliby to znieść, bo nie mają, to jest, pantoflarstwo to jest to samo, tylko w drugą stronę, tak? To jest takie negatywne określenie, że ja siedzę i sobie oglądam. I przychodzi żona, mówi, wynieś śmieci. No ja wynoszę. A potem wracam. I sobie myślę, może zapytam, czy mogę iść z kolegami, a potem sobie myślę, po co mam pytać, jak wiem, że nie mogę. No i mówię, mogę wyjść z kolegami, a żona mi mówi, albo partnerka, no pewnie, oczywiście, rób co chcesz, z kim chcesz i kiedy chcesz. Ja mówię, nie, to ja jednak zostanę. I zostaje, nie? I z jednej strony sobie myślisz, że to jest jakaś strata, ale z drugiej strony masz życie spieprzone, ale masz na kogo zwalić. To jest bardzo duży komfort. To jest ciasne gniazdko, ale własne. Czyli nic nie musisz robić. Nikt ci nie da odpowiedzialnego zadania, bo wiadomo, że w futryny nie wcelujesz, nie? No i tak sobie oglądasz te mecze, idziesz po browar, chillujesz się, chipsy. A jak ci mówią, że masz iść siku, to sobie pójdziesz siku. A jak nie mówią, że teraz nie możesz, to nie idziesz. I to cię upraszczać. Dwa neurony są potrzebne do tego, ty żyć, nie umierać. Niektórzy tak lubią. Nie robią, mam nadzieję, nikomu krzywdy, ale z drugiej strony, czy życie... Czy mieć takiego partnera, to jakoś urywa głowę przy asfalcie? No nie za bardzo, bo człowiek w pewnym momencie się orientuje, żeby chciał, żeby ta osoba pomyślała sama i widzi, że tam coś próbuje czoło myślą niezmącone tam jednak zmarszczyć, ale tam już nie ma tej części mózgu, która za to odpowiada. Więc wszystko w krótkim terminie wyglądało na fajne, bo mam takiego, co siedzi i tak tutaj się ze mną koleguje, a z drugiej strony to ma niski sufit. Nie?
Ale silne kobiety szukają silnych mężczyzn?
A to nie. No,
czy nie?
Bo... Jestem bliżej takiej akademickiej psychologii, więc zależy, jak to zdefiniować. Oczywiście możemy powiedzieć, że
silne niezależne.
Że mężczyźni boją się silnych kobiet. No to ja nie wiem, jak to pomierzyć za specjalnie. Trochę się boją, a trochę się nie boją. Bo z jednej strony człowiek by chciał, że jak ma partnerkę i pójdzie, załóżmy, do pracy, a ona, załóżmy, zostanie z dzieckiem tym razem, bo też on może zostawiać, to ona nic ci nie przywróci w przerażeniu, tylko ogarnie to, co się tam stanie, nie? Więc człowiek też szuka kobiety, która będzie zaradna, będzie potrafiła sobie poradzić, jakby jemu tramwaj upierdzielił nogi, to pójdzie do pracy i mu pomoże jakoś tam, czyli też będzie życzliwa, ale ogarnięta. Więc my dlatego... Te role płciowe zrobiły się tak mało istotne, bo kobieta może wszystko i mężczyzna też może wszystko. Ty nie wkręcisz kołka wiertarką, czy tam jakiejś siły potrzeba gigantycznej w dzisiejszych czasach, a jak nie wkręcisz, to zadzwonisz po pana Stefana i pan Stefan wkręci.
No dobrze, ale zadam takie może przewrotne pytanie. Wczoraj rozmawialiśmy o tym i tak już zasypiając Maciej mówi, będzie miłość, to nam to wytłumaczy. Bo ja tak...
tak było, no.
I dzięki temu zasnąłeś, bo to tak. Już była 3:30.
A ja potrafię trochę.
Tak, ten kierunek, tak. To chodziło o życzliwy seksizm.
Nie, jeszcze daje. Zanim przejdziemy do życzliwego seksizmu, to chodzi mi o to, że skoro te cechy polaryzujące nas, mężczyzn i kobiety, przestają być dla nas atrakcyjne, że nie szukamy tych cech, to czy my wszyscy nie staniemy się biseksualni, ewentualnie panseksualni? No bo skoro jako mnie kobietę heteroseksualną pociąga mężczyzna.
Tak.
I w pewnym sensie szukam tych, może powiem niepoprawnie politycznie, ale stereotypowo męskich cech. Mhm. Jak ja przestanę ich szukać, to równie dobrze moja życzliwa koleżanka z pracy może stać się jakimś obiektem dla mnie.
No, ale z jakim?
Że będę chciała z nią założyć rodzinę.
No.
Więc czy... Rezygnując z tej polaryzacji cech, my się nie staniemy przynajmniej panseksualni, no czyli więc, że mózg będzie dla nas atrakcyjny.
Odchodząc od własnych preferencji, możemy powiedzieć, że wszystko, na czym społeczeństwo skorzysta, powinno być zaakceptowane jako norma moralna. Więc jeżeli ty będziesz szczęśliwsza z koleżanką z pracy, to tak. Tak samo, jeżeli społeczeństwo korzysta na tym, że osoby, które nie chcą mieć dzieci, mają dzieci jednak, bo muszą ciążę donosić, to powinny. A jeżeli korzysta na tym, że osoby, które mają z in vitro, a nie mogą, czyli chcą, a nie mogą, to nie będą miały albo będą miały utrudnione zadanie, jeżeli na tym korzysta, to zasadniczo powinno być norma moralna. Taka i takie jest założenie. I jeżeli ktoś nawet przeciąga to w normy boskie, to normy boskie są bardzo egalitarne. Normy boskie są bardzo takie moralne, jak trzeba i 10 przykazań bożych, czy jakiekolwiek inne weźmiemy, są bardzo użyteczne społecznie normy. Więc jeżeli społeczeństwo na tym nie straci, a ty będziesz lepszym obywatelem i będziesz na przykład super ciocią, czyli nie chcesz mieć dzieci, nie będziesz miała, będziesz mieszkała z koleżanką, nie wiem, czy was tam seks kręci, czy nie, to wszystko jedno, ale równie dobrze, można założyć, że nawet nie w najbliższej przyszłości, ale później jest taka książka, o kurde, zapomniałem, jak się nazywa, ale jest to książka science, nieważne, o świecie przyszłości, w którym heteroseksualizm jest uznawany za chorobę, bo ludzi jest zbyt wielu. Jak ktoś jest heteroseksualny, to nie kontroluje, kiedy będzie miał dziecko. I to jest nieakceptowalne społecznie, ponieważ dobrze, w sensie moralnym, jest mieć dziecko wtedy, kiedy się na to zdecydujesz. Ale najlepiej nie. Więc ludzie się nie przyznają do tego, że są heteroseksualni. I to jest normalna norma moralna. Ona taka. A normą moralną jest dzisiaj to, co mówimy, a mogłoby być też normą moralną, na przykład w 10 przykazaniach napisane, że moralny jest bardziej ten, kto nie wyrzuca dużo śmieci. Też by mogło być tak napisane, nie? No więc jak ty zadajesz takie pytanie, to może ci to nie pasuje, może myślisz, że to jest nie fair, może myślisz, że to nie o to chodzi na świecie, ale w sumie jednak niestety o to chodzi, że jak społeczność ustala normę w jakimś miejscu, to ona powinna być użyteczna dla tej społeczności. I ponieważ my jesteśmy w kulturze indywidualistycznej, to się nad tym w ogóle zastanawiamy, ale w kulturze kolektywnej w ogóle nie. U nas ciągle jest kult bohatera, a tam jest powiedziane, że bez społeczności bohater jest nikim, co jest bliżej prawdy. Lech Wałęsa mógłby sobie skakać przez płot miliard razy. Gdyby nie było społeczności, z której wyrósł, to nic by tym skakaniem nie przerobił. I być może wtedy ten kult bohatera zginęło więcej osób niż zostało uratowanych. Więc jak myślimy na poziomie kolektywnym, to tak, jeżeli ty będziesz szczęśliwsza i urobisz więcej hajsu i społeczność wokół ciebie będzie lepsza od tego, że ty mieszkasz z koleżanką, bo ty na przykład jeszcze, nie wiem, po pracy w czynie społecznym pozbierasz ulotki i zagrabisz trawnik na osiedlu, to pewka. Bez dwóch zdań.
Nie, chodzi mi o to, czy to przestaje mieć znaczenie, czy ja będę z koleżanką, czy z kolegą, czy z facetem, czy z mężczyzną.
W tym kontekście tak. W tym kontekście.
Normy moralne i super, ja się bardzo cieszę, że ta toksyczna męskość znika, ale...
Ale jak teraz tak mówimy, to tej normy moralnej jeszcze nie ma, albo jej nigdy nie będzie. Teraz jest inna. Dam inny przykład. Mhm. Bo my sobie możemy ekstrapolować, ale jesteśmy tu i teraz. Zobacz, znacie ten film, że ludzie popychają roboty z Boston Dynamics, tak? I one się przewracają i wstają. Mhm. Powiedz, patrzcie, jak nasze roboty dobrze chodzą. No to wyobraźcie sobie, że na przykład za 20 lat będzie taki paragraf, że nie wolno popychać robotów, bo to jest krzywdzenie innych. I jak dzieci na to patrzą, to im się kojarzy z krzywdzeniem ludzi. A w związku z tym to jest zła norma społeczna. I trzeba się teraz cofnąć w czasie i wszystkie te osoby, które na YouTubie popychały roboty, skazać. Za to, że wcześniej co... Tak? To jest coś takiego, że w swoim czasie norma moralna jest jakaś, ona się potem zmienia, a my to późniejsze prawo przenosimy do tyłu i się zastanawiamy, czy to było dobrze, czy niedobrze w kontekście sytuacyjnym. Więc my sobie teraz gdybamy na to różne rzeczy, ale to ciągle jest tak, że pomimo tego, że na przykład akceptacja związków nieheteronormatywnych urosła w ostatnich 10 latach najwięcej z każdej innej, najwięcej zyskała, bo o 60 parę procent. To jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o akceptację różnic międzypłciowych, tyle nie było. Międzyrasowych 12%. Akceptacja niepełnosprawności w ogóle. Osób starszych w ogóle. Więc cały czas mamy to samo. A nie być może dlatego, że tego się w ogóle nie da kontrolować. Nigdy nie wiesz, jakie ci się dziecko urodzi. I choć wiele osób uważa, że to jest źle, że się urodziło im dziecko, które jest nieheteronormatywne, to jednak wiele osób po jakimś czasie myśli, że w sumie to też je kocham. Tak? Czyli choć oczywiście znamy wiele przykładów, że ludzie się... Ale jednak większość przychodzi nad tym do porządku dziennego, czyli jakoś z tym dysonansem sobie radzi w tę stronę, a cała reszta rzeczy jest bardziej kontrolowalna. Na przykład, jakiej rasy jest partner twojego dziecka, no to on przyprowadza na obiad i widzisz. Więc tam można próbować jakoś opresyjnie sobie z tym radzić. Tu nie możesz wiele rzeczy zrobić z tym, przynajmniej według stanu dzisiejszej wiedzy. To ta moralność się zmienia i ona idzie w jakimś takim kierunku, że to się może zrobić wszystko jedno. A czy to będzie źle, czy dobrze, to nie wiadomo. Ale na razie tak nie jest. I na razie mamy tak samo jak z kobietami. Możemy mówić, że my wiemy, że zakładamy, że jakby było porówno, to będzie dobrze, bo mamy wiele takich kieszonek, w których to dzieje i działa, ale trzeba pracować i każde pokolenie ma swój centymetr do urobienia w tym kierunku.
Wiesz, bo chodzi mi o to i zamykając już ten temat, żebyście wy przeszli na temat płacenia za randki, bo ja tutaj się nie chcę wypowiadać, chcę, żeby to był temat męsko-męski. Ale jeszcze, czy to nie jest właśnie taka trochę fikcja, bo dużo się teraz mówi też o pięknie, obsesji piękna, książka Obsesja piękna tak. Jest bardzo popularna, polecana przez wszystkie już w zasadzie instagramerki, które zajmują się tematyką psychologiczną. Czy to nie jest taka fikcja? Czy po prostu życie nie weryfikuje potem tak, jak jest naprawdę? Czyli mówi się, a nie zwracaj uwagi na to, jak wyglądasz, że to nie jest istotne i tak dalej. Dziewczynkom się mówi, że jesteś piękna, a nie powinno się tak mówić, powinno się mówić, że jesteś mądra. No ale potem życie jest życiem, że jednak ładniejsze kobiety mają w życiu łatwiej. I tak się zastanawiam z tymi mężczyznami, tak. Czy to nie jest też tak?
Wyżsi że mężczyźni mają łatwiej.
No właśnie, że tutaj ten testosteron jest nieistotny, tak. Bądź nie bądź samcem alfa. Tak. A potem ten taki facet, który chce być poprawny politycznie, który chce być świadomym mężczyzną, świadomy swojej męskości, a nie tym toksyczną męskość prezentować, tak. Wchodzi w świat tych samców alfa i tak. Nagle on jest traktowany przez kobiety jako nie tak atrakcyjny, wiesz, więc tutaj mówimy o jednym aspekcie, a rzeczywistość weryfikuje zupełnie coś innego.
No, słusznie, to jest bardzo dobra uwaga i słuszna obserwacja. Z jednej strony jesteśmy w podróży w kierunku utopii, bo my nie wiemy, czy ten pomysł jest w ogóle dobry. zakładamy, że jest dobrze, jak będzie, że to jest dobry pomysł, jak będzie porówno. Na dziś to będzie dobrze. A nie wiadomo, czy jak dojdzie do końca, to będzie po wojnie atomowej i się w ogóle jeszcze co innego nie okaże. Ale na razie nikt tego jeszcze jakoś specjalnie nie sprawdził. Ale wygląda na to, że jest to lepszy pomysł niż poprzedni. Poeta mówi, że zaglądanie na mapę, na której nie ma utopii, nie ma sensu. Więc my idziemy w kierunku tej utopii i się zakładamy. Ale mózg jest organem, który musi reagować na to, co się dzieje na zewnątrz, a nie na to, co by chciał, żeby się działo na zewnątrz. To już jest pewnego stopnia zaburzenie. Więc to, co my mamy do zrobienia, to robić to, co się dzieje na zewnątrz. Czyli jednak urodziliśmy się na szachownicy, że wzrost i ładność jest istotna i że osobom zadbanym jest łatwiej. Już nie mówiąc o bogatych, którym jest o wiele łatwiej niż całej reszcie. W której nie jest tak, że ciężka praca popłaca. Koreluje z sukcesem, ale jest masa osób, które ciężko pracuje i nic z tego nie mają. I tak dalej. Tak. Więc musimy się wpisać w to, co jest. Bo jak wyjdziemy z tego za bardzo, to system nas przemieli i wypluje. Ale możemy go nadwyrężyć w kierunku, w którym uważamy, że powinien iść. Czyli ja mogę w domu pokazywać, że piorę. Mogę w domu pozwalać innym osobom przyłapywać się na tym, kiedy myślę na przykład w sposób szowinistyczny. Mogę werbować do swojej firmy osoby, nie patrząc, jakiej one są płci, tylko w jakiś inny sposób, który tam sprawdzę, żeby wiedzieć, że jak ja mam ukryte uprzedzenie, czyli albo ukryte to nie wiem, ale jawne uprzedzenie, na przykład uważam, że kobiety z tatuażami są bardziej otwarte seksualne. Jest taka korelacja, że się tak uważa, a nie, że takie są. I jeżeli ja tak uważam i na rozmowie selekcyjnej nie pozwala mi się to skupić, to nie powinienem być na tej rozmowie selekcyjnej. Mówię na przykład, Maciej, ty przyjdź na tą rozmowę. Tobie to przeszkadza? Nie, w ogóle. Moja mama miała tatuaże w ogóle, jest super. No to ty idź na tę rozmowę, tak? Czyli ja mogę zrobić swój krok i swoją pracę w czasach, w których jestem, żeby to popchnąć tak daleko, jak się da, ale nie udawać, że żyję w innych czasach. Bo wtedy to jest jak położyć się przed walcem. To nie jest sztuka tak bronić idei, żeby ona cię rozjechała. To jest sztuka ją przepchnąć o troszkę za swojego życia. I tak niestety trochę popłakać, bo rewolucja najczęściej dwa kroki do przodu, a krok do tyłu robi, ale swoje być zrobione. I to my jesteśmy na tym etapie. Czyli tak nie jest, zakładamy, że tak będzie lepiej dla wszystkich, ale nie robimy teraz, że nie wiadomo co, tylko mówimy, że o trochę warto to zrobić. I tu pojawiła się takie wasze sformułowanie z seksizmem życzliwym. Seksizm życzliwy i seksizm, się chyba nazywa agresywny. Jeden zakłada, że kobiety są groźne, a drugi, że są głupie. I seksizm życzliwy to jest taki, gdzie zrobimy pani, Jadziu, kawę, pani się niczym nie martwi, pani se tu paznokietki porobi, a my za panią wszystko zrobimy. To jest to samo. W patriarchacie kobiety się godzą na seksizm życzliwy, ponieważ to nie jest otwarta konfrontacja. Czyli można jeszcze cokolwiek ugrać. Ale jedno i drugie jest z tej samej bajki.
Wiesz co, to ja miałam taką sytuację, zmieniając opony bodajże właśnie, a niech pani sobie tym swojej ślicznej główki nie zaprząta, bo zadałam jakieś pytanie takie bardziej precyzyjne, niech pani sobie tym ślicznej główki nie zaprząta, my to zrobimy profesjonalnie.
No to tak, no właśnie prawda jest taka, że no więc to jest to, że niektórzy po prostu muszą wymrzeć. No nie chcę opowiadać o badaniach, ale człowiek do końca tego z siebie nie wypleni. Część osób jest jawnie uprzedzona, a część osób jest niejawnie uprzedzona. I jest taka badaczka, która to bada, Hrazim Banadzi chyba nazywa, jeśli jej nie mylę. Tak, dobrze. Ona to bada i ona okazuje się, że ona sprawdza, jakie uprzedzenia w kierunku mężczyzn inaczej. Czy ktoś może nie być świadomym tego? I między innymi taki AIT test ukrytych asocjacji, Intrinsic Association Test, jest taki, że się imię męskie pojawia i jakaś czynność, imię kobiece jakaś czynność. I u ludzi, którzy nie deklarują uprzedzeń, jeżeli to jest niezgodne z kulturową koneksją jednej i drugiej, to osoby klikają dłużej pomiędzy imieniem a czasownikiem. Czyli my możemy uważać, że kobieta może być zarówno jednym, jak i astronautą, jak i ordynatorką, jak i może być też, nie wiem kim, kucharką, ale jednak jak będzie Monika astronautka, to ja się zawaham. I widać, że pół sekundy dłużej myślę. Czyli, że to mi tak nie zwiera bardzo. To jest duży kłopot, dlatego że to się już trochę przewija w naszych rozmowach, że my mamy jakieś ogólne przekonanie magiczne, że niektórzy ludzie pasują do niektórych rzeczy i najczęściej są to ludzie, których już znamy, bo tu byli. Czyli na przykład, żeby w Polsce była prezydentka, to jest grube przejście. ponieważ ludziom, ze względu na płeć, się nie mieści w głowie, że to nie miałby być jakiś taki facet. Jakiś taki facet po prostu. Że to, bo on po prostu tam zawsze był. No to jak zawsze był, no to wiadomo. Tak samo na stanowisku szefa jakiegoś. Tak? To nie jest tak, że Hillary Clinton nie wygrała, bo ona jest... pewnie nie wygrała ze swoich różnych powodów, ale spora część kobiet mówiła wprost, że sobie nie wyobraża, że prędzej sobie wyobrażają czarnego mężczyznę niż białą kobietę. To jak ktoś sobie nie wyobraża, to co to jest za argument? No to znaczy, co to kogo obchodzi, kto tam siedzi? Jak dobry, to niech siedzi, teoretycznie powinno być. Niedobry, to niech nie siedzi. Chociaż jednak, jak już się pewnie państwo zorientowali, w demokracji zawsze się na mniejsze zło głosuje. Ale jak jest lepszy, czy z mniejszym złem od tego drugiego, to niech tam sobie siedzi. No to jest jakby okej. Okay. Ale to nie, ja sobie nie wyobrażam i tylko dlatego. No i that's it.
No ale co z tym, a co z tym życzliwym seksizmem, bo tutaj jest, jak sobie z tym poradzić, bo wiesz, dla mnie pewne rzeczy są oczywiste, znaczy, że przepuszczam kobietę przodem w drzwiach, albo otwieram drzwi od samochodu, albo nie wiem, pomagam zdjąć płaszcz, a tu się okazuje, że ktoś może się na mnie obrazić.
No powodu. Zawsze możesz zapytać, jest taka ogólna zasada, że można zapytać i oczywiście no, my jesteśmy starymi knurami, to już jest tak, że już możemy się powoli odczepiać od świata i musimy się też pogodzić z tym, że on się zmienia, a my zmieniamy się wolniej. Mózg nie jest taki chętny do zmieniania się szybko. Nie po to tyrał tyle lat, żeby być na to wszystko uważnym i wpychał to w takie części zautomatyzowane, żeby jak mu teraz nagle ktoś powie, że są różowe słonie i latają, to on mówi, okej, dobra, nie? I idź się przestawia w głowie. Nie, nie, nie. To w nas głęboko bardzo długo zostanie i ta niechęć, i zawsze trochę. I jest to z jednej strony, w relacji to się mówi tak, że nie traktuj bliźniego swego jak siebie samego, jak mówi pismo, tylko tak, jak on by chciał być traktowany. Mm-hmm. Chyba, że to zaczyna być problem taki, że przekracza twoją granicę, no to wtedy już ci wypada powiedzieć. Ale jak chce, to proszę. Mhm. Czy Boga? A zresztą mogę powiedzieć, sorry, ja to jestem stary, już w sumie ulegam biodegradacji, więc przepraszam, staram się, ale niestety, ale ja już staram i na pewno nie mam jakichś złych rzeczy na myśli, staram się, ale czasami mnie ktoś na czymś przyłapie. Ale to wszystkich, bo możesz mieszkać w sfeminizowanym domu bardzo, mieć tam partnerkę i trzy córki, więc w ogóle uważasz, że i defeminizm jest słuszne. I tak twoja partnerka może nagle powiedzieć, jak córka powie, a Wacek mnie dzisiaj ciągnął za warkocz. Powiedz Wackowi, że jak cię będzie ciągnął za warkocz, to ojciec przyjdzie i mu wleje. I ty mówisz, też masz te artefakty z ubiegłego stulecia. Że jednak najlepiej by było, jakby facet przecież na końcu pieprznął, to rozwiąże wszystkie problemy, nie? A nie powiesz, że ja pójdę. Albo postawimy go przed sądem. Porozmawiam asertywnie. I postawimy go przed sądem, nie? Więc my tego, znaczy to na tym polega, że człowiek lepiej mentalnie wychodzi w życiu, kiedy traktuje się jako projekt w trakcie tworzenia. Projekt w trakcie produkcji, project in progress, tak jak mówią ładnie Amerykanie. A nie, że ja już jestem i się nic więcej nie dowiem. I to się cały czas odbywa. I na takim poziomie, że ja się, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, kiedyś mężczyzna romantyczny był super, teraz wrażliwy na potrzeby jest na topie. Czyli ja albo rzucam marynarkę, albo nie rzucam. Jak mam taką partnerkę, która lubi, jak jej się rzuca, to jak ciepnę jej tym łachem, to będzie przeszczęśliwa, że jak Jezus przejdzie. A jak nie chce, to nie.
No dobrze, ale tutaj już jak jesteśmy w związku, to mniej więcej wiemy, co lubimy i tak dalej. A co jak się poznajemy? Bo 30-parolatki bardzo często narzekają, że nie, no umówiłam się z nim raz i już więcej tego spotkania nie będzie. Słuchaj, mi nawet drzwi nie otworzył. Przecież to jakiś cham bez jakichś zasad savoir vivre,
no,
prawda?
Bo nie zapytał.
Nie wiem, może 20-latki już myślą
drzwi,
inaczej.
Nie zorientował się.
To pytanie,
bo ja go nie będę uczyć, prawda?
Pytanie jest takie, dla nas się wydaje sztuczne, ale dla wielu osób się nie wydaje sztuczne. Idea jest taka, że jak ktoś ma naprawdę głębokie przekonanie, że pytanie o różne rzeczy jest ważne, to niestety se powinien znaleźć takiego partnera, że on też tak uważa, albo tak się zakochać, że mu się zrobi nagle wszystko jedno, co coś się zdarza. On mnie nie pyta, ale to jest i tak takie super, że po prostu albo ona mnie nie pyta, ale nie szkodzi, bo jej tak bym się zawsze zgodził, nie? Więc człowiek, jak mówi Mike Tyson, każdy ma plan, póki nie dostanie w ryj. I tak samo jest tutaj, że każdy ma jakiś system wartości, póki się poważnie nie zakocha i nagle się okazuje, bo się najczęściej mówi, że jak człowiek rezygnuje z siebie, to albo dla pracy, ale o wiele częściej z miłości. Natomiast nie pojęliśmy tego tematu no dobrze, bo tam jest głęboka nora. Jak się zastanawiamy, kiedy się z ludźmi rozstać, to na pewno wtedy, kiedy trzeba się tak bardzo poświęcić dla związku, czy inaczej, że ja muszę tak bardzo siebie zaprzedać, że to już związkowi zaczyna szkodzić. Bo trochę się zaprzedać, to ja zawsze będę musiał. Zawsze zrobić trochę dla związku, a trochę dla siebie. To normalne. Ale jak to już jest tak, ja muszę wyjść z siebie, że aż związek zaczyna cały na tym cierpieć, ja na przykład obciążam drugą osobę pogardą, to już jest znak, że to może nie być dobry pomysł. Oprócz takich oczywistych rzeczy, jak nadużywanie alkoholu, przemoc fizyczna, czy poczucie beznadziejności ciągnące się latami.
To wygląda na to, że to jest oddzielny wątek, może na oddzielną rozmowę.
Jak znowu nie będziesz mógł zasnąć, to wtedy...
Ale słuchajcie, bo ja zapowiedziałam, że jeszcze...
Miłosz nam to wytłumaczy. Dzwońmy do Miłosza.
No właśnie, dzwonimy do Miłosza, tak? Jeszcze jeden temat zapowiedziałam, że omówicie panowie, płacenia na randkach. Ja nie chcę się wypowiadać na ten temat.
To Miłosz już właściwie powiedział, no to zapytać. No ale, czy życzysz sobie, żebym za ciebie zapłacił?
Tak, czy mogę, tak? Czy możemy się tak umówić? Jak się, człowiek jest w relacji, to powinien mieć mapę tej drugiej osoby w głowie. Czyli co ona żyje, w jakie ma wartości, co myśli o swojej matce, gdzie ją można zszargać, ale tak, żeby jednak jej nie dobić do końca. Jednym kobietom można powiedzieć, jesteś jak twoja matka, a drugim nie, bo się dostanie z kujawiaka w podwozie od razu. Więc że ja powinienem wiedzieć i się tego uczyć powoli, czy możemy się zgodzić na to, czy nie. Ale trzeba pamiętać o jednej takiej historii, że im bardziej ja się w związek zaangażuję, to oczywiście to koreluje z tym, ile ten związek przetrwa, ale nie koreluje z tym, czy on będzie dobry, czy nie. Dlatego, że jeżeli ja się zaczynam dla drugiej osoby za bardzo poświęcać, na początku wygląda to bardzo bajkowo i fajnie, ale w długim terminie ta strategia powoduje, że zaczyna we mnie narastać pogarda dla drugiej osoby. Że ona wnosi o wiele mniej niż ja. I z jednej strony znowu to wygląda fajnie, bo ja się czuję potrzebny. Nie mogę być kochany, to przynajmniej będę potrzebny. A druga osoba się wstydzi powiedzieć, że już nie potrzebuje tego wszystkiego. Ani codziennie kwiatów, ani codziennie pierścionków, ani co drugi dzień kolacji, bo się boi, że to jest taka relacja. Że tu ten zasypuje groszkami, czy ta zasypuje, to kobieta też tak może, groszkami studia i tak dalej. Mężczyzna z kolei, co też jest ważne, ma tylko jedno pojęcie zdrady. Jest najczęściej zdrada seksualna. Pyta, czy z nim spałaś? Mężczyzna pyta. A kobieta o różne rzeczy. Czy ją kochasz? To jest pierwsze pytanie. Czy dajesz jej pieniądze? Czy czas poświęcasz? Czy uwagę poświęcasz? Dla kobiet jest o wiele więcej zdrad niż dla mężczyzn. Ciągle jesteśmy w takiej kulturze, gdzie trzeba to wszystko brać pod uwagę. Więc to wszystko my powinniśmy wiedzieć, co jest dla naszego partnera istotne, co nie. To jest główny obowiązek dorosłego człowieka w partnerstwie, żeby poznać mapę drugiej osoby, z którą się jest. Na co sobie mogę pozwolić? A czego nie powinienem? Czy to urąga moim wartościom, czy nie? I z czasem się dopiero orientuję. Natomiast polecam Państwu nie wpadać w pułapkę pomagania innym za bardzo, ponieważ zawsze za poświęceniem idzie żółć. I wtedy będziemy chcieli myśleć o tej osobie dobrze i będzie nam to przychodziło z coraz większym trudem. Że ta osoba po prostu tylko bierze i dlaczego tylko ja? I że dlaczego ja ciągnę w swoim życiu kaloryfer? Więc poskarżymy się mamie albo przyjacielowi. On powie, oczywiście, że przyjaciółce. No pewnie, że tak. Przecież zobacz, ona nic nie wnosi. I zapomnimy, że to my tak, nie płać. To może ja, nie trzeba. Nie, to ja zapłacę znowu. Nie? A potem mamy takie, kurna, 10 lat ja płacę tylko, bo już oczywiście zapomnieliśmy, że ta osoba parę razy próbowała i jej nie pozwoliliśmy. Nie? Więc to jest tak, że dawanie prezentów jest fajne, ale trzeba też dawać ludziom prezenty też dawać i przyjmować.
No wiesz, ale to właśnie w naszej kulturze jest, no bo mężczyzna też co, przez 30 lat nie nauczył się gotować, zrobić jajecznicy nie umie, na początku związku nie umiał, potem nie umiał i już za 30 lat nadal tej jajecznicy nie umie zrobić? Serio?
No tak, tak. No to jak się pojawiły te badania, że mężczyźni dwa razy częściej umierają, jak im partnerka umrze, to było takie, że on tak stoi na środku mieszkania i mówi, co teraz? Co, jestem głodny jestem, czy ja chcę kupę teraz? Co ja w ogóle mam teraz zrobić? I się przewraca i umiera. No więc działa to w obie strony. Jednak związek to najlepiej funkcjonuje, jak bazuje na życzliwości i jest to wymiana serwisu. Super naprawdę działa. To można tam różne rzeczy mówić o miłościach, Meg Ryan, romantyczne historie i w ogóle, Zandaya, fajnie, ale jednak wymiana serwisu. Nie cały czas 50-50, ale trochę ja to, trochę to. Jak mówi Brené Brown, na 20% sił, a mój partner czy partnerka na 20% i brakuje nam 60%, żeby dobić całości, to po prostu się chwilę nie odzywamy. Bo wiemy, że jak się zaczniemy odzywać, to kamień na kamieniu nie zostanie, nie? Bo jak ja wracam do domu, to on mówi, ty cały dzień byłaś w dzieckiem, to teraz pracuj. A on mówi, ja cały dzień byłaś z dzieckiem, to teraz ty się zajmij z dzieckiem, nie? To co, o co chodzi, nie? Nie możemy się dogadać. No więc związek jest skomplikowaną historią i dlatego jak jest życzliwość, to się, ale wiecie, dobry zespół to jest efekt treningu, a nie rekrutacji. Więc my na początku sprawdzamy pewne warunki brzegowe, a potem się docieramy, jak się rozmawia, żeby był efekt. Ale jeżeli ten stary patent na płacenie brał się właśnie stąd, że pogarda dla kobiet była pogardą, która była ukryta. A te wszystkie daddy jokes, jak mówią Amerykanie, czyli żartowanie z ojców, żartowanie w górę jest akceptowalne społecznie. Więc za każdym razem, jak my żartujemy z kogoś, kto jest wyżej społecznie postawiony od nas, to znaczy, że i czujemy, że nie ma z tym problemu, to znaczy, że ta osoba ma społecznie jest wyżej. Nie? No i to jest, więc odpowiedź na pytanie jest przypłacić tak, robić różne rzeczy tak, ale trzeba uważać, żeby się samemu nie wpędzić w to, że chcieliśmy i robimy to z miłości, a sami wysiejemy i podlejemy pogardę przez to, że tej osobie pomagamy tak wiele, że nie będziemy w stanie już myśleć o niej jako o kimś pełnoprawnym, tylko jako o kimś niepełnosprawnym życiowo, któremu trzeba ciągle pomagać i dlaczego ja.
No dobra, ale czy jeszcze ostatnia rzecz a propos tego płacenia, że to w przypadku mężczyzny się rzadziej pojawi niż w przypadku kobiety. Znaczy, no bo jest, mamy takie przyzwyczajenie, że
mamy to też dlatego, że kobiety płaci. Rzadziej mniej zarabiają, więcej zarabiają w związkach niż mężczyźni, więc nawet z tego powodu statystycznie mamy tak grubo pociągnąć. I to jest chyba oczywiste. Ale nie.
Ale wiesz, też biologia, no bo mnie się przypomina ta scena z filmu W trójkącie. Nie wiem, czy widziałeś ten film?
Nie, ale brzmi dobrze, no.
Złota palma w Cannes 2022 rok.
To nie ten film, o którym myślałem.
A nie, nie. To nie ten.
W każdym razie jest tam wątek dwojga młodych ludzi. Kobieta więcej zarabia zdecydowanie niż on. Mm. Są na randce. Ona mówi, o nie, tym razem ja zapłacę. No i przychodzi kelner, ten rachunek kładzie jednak panu, ponieważ jest to bardzo droga restauracja. I ten mężczyzna czeka. Mm. Ona zadeklarowała, że tym razem ja zapłacę.
Poprzednio
tak, spotkanie. Tak, tak, tak. No, ona siedzi w tym telefonie, on siedzi, kelner przychodzi, czy już może przyjąć płatność. No już chwileczkę, już chwileczkę. Ona mówi, no już tak, idziemy. Ale powiedziałaś, że ty teraz zapłacisz. Pan tak. Mówi do pani.
Tak.
Nie afera.
Naprawdę? Ja mam zapłacić? Okej, nie ma problemu.
Serio?
Dobrze, serio? Tak powiedziałaś. No powiedziałam tak kurtuazyjnie, ale wydaje mi się to nienormalne, że ja mam zapłacić, ale dobrze. Potem jej nie przechodzi karta, on w końcu płaci. Jest scena w taksówce, gdzie on jej robi gigantyczną awanturę. Ta sytuacja urasta do rangi awantury o nie wiadomo co. Mówi, ja nie chcę, żebyś mnie traktowała jak mężczyzna, ja nie chcę ciebie traktować jako kobietę, ja chcę, żebyśmy byli równi, jesteśmy partnerami. Potem, jak już trochę emocje opadają, ona mówi, wiesz, dlaczego chciałam, żebyś ty zapłacił, bo jak zajdę z tobą w ciążę, to chcę wiedzieć, kto utrzyma mnie i moje dzieci, bo ja nie będę w stanie wtedy pracować i zarabiać tych pieniędzy. Ona pracuje jako modelka, on jest no, również tak, ale wziętą influencerką, on dopiero zaczyna swoją przygodę z modelingiem.
Ale można też powiedzieć to, po co deklarowała, no takie gierki prowadzi,
no, ale no taka kurtuazja, jak gdyby właśnie taka wynikająca, właśnie to jest to, co mówię, że mamy ale jakąś tam rzeczywistość, która jest i rzeczywistość, która się tworzy i tak ona kurtuazyjnie teraz powiedziała, a następnym razem ja zapłacę, a może chciała go sprawdzić. Nie wiem, no zastanawiam się, ta scena jest bardzo taka ciekawa.
Może chciała go sprawdzić już wtedy, że czy powie, nie, absolutnie, ja umówmy się, ja zawsze będę płacił. Może i tak było, nie wiadomo. Miłosz, bardzo dobry film, tak by the way. Zupełnie zresztą później idzie, dryfuje w inne strony. Taki początek, no, trochę o czymś innym.
Ale co ty o tym sądzisz? Że ta biologia, prawda? No bo jak jednak mamy urlop.
Trzymajmy się sceny filmowej. W scenie filmowej mamy taką sytuację, że ktoś coś mówi, że coś zrobi. Dla związku zasadniczo to jest istotna sprawa. Czyli asertywnie powinniśmy wziąć pod uwagę to, co ktoś powiedział. A nie zastanawiać się, co chciał powiedzieć. Mhm. I tak będziemy tak myśleli. I tak ludzie najczęściej nie mówią tego, co chcieli. Więc, ale nam nie chodzi o to, żebyśmy się za każdym razem domyślali. To jest nawyk z dzieciństwa, że się mama domyśli, jak powiem, czy ja chcę kupę, czy jeść. Dorośli ludzie mówią, co chcą. Niestety, znaczy, co chcą powiedzieć. Niestety kłopot jest taki, że my nie do końca wiemy, co myślimy. Więc, a potem myślimy, a jeszcze nam inaczej wychodzi z ust to, co chcieliśmy powiedzieć. Podaj mi sól, a tym życie mi zmarnowałaś. Więc to proces komunikacyjny jest jeszcze bardziej złożony. Dlatego mówisz tak, nie myśl za drugą osobę, nie próbuj wymyślić, co ona myśli, bo ona sama dobrze nawet tego nie wie. To, a ty jeszcze to już w ogóle się nie domyślisz, o co chodzi. Po prostu bądź ciekaw i dopytuj. No więc mamy taką sytuację, że ktoś mówi, że zapłaci. Jak ja myślę, że to jest test, to małżeństwo nie polega na testach. To jest współczesne rozumienie rynku matrymonialnego, gdzie wejście w związek jest bardziej rozmową o pracę, a mniej rozmową o robieniu czegoś razem. Czyli co kto wnosi i jakie będzie miał obowiązki. To takie speed dating, takie randkowe. A bardziej, co zabawne, rozmową matrymonialną jest teraz rekrutacja do pracy. Bo tam cię pytają, co chciałaby pani razem z nami osiągnąć tutaj, nie? To sobie myślisz, Boże, to ja po prostu w małżeństwie powinna mieć takie pytania, nie? A na randce, kto będzie płacił, a kto będzie się zajmował z dziećmi w domu, czy jaki jest podział obowiązków. No więc to jest pierwsza historia z tego filmu. Czyli pani używa komunikatu nie wprost, żeby sprawdzić. W sumie niczego nie sprawdza. Sprawdza tylko to, czy on zapłaci na pierwszej randce, a nie czy będzie w stanie utrzymać dziecko. To mogą być jego ostatnie pieniądze, wyrzucili go z pracy, dostał odprawę, wypłaci je, nigdy więcej już nie będzie miał. Żadne sprawdzanie, gadanie głupiego. Trzecia sprawa jest też taka, że on, ten pan deklaruje, że chciałby ją traktować jak partnerów, a jednak ma pretensje, bo nie traktuje jako partnerów. Bo dokładnie na tę dysproporcję zwrócił uwagę, że ona nie powinna, bo przecież jest kobietą. Czyli jakby to znowu pokazuje, nie wiem na ile to był to zamysł autora scenariusza, że tego nie da się z siebie wyplenić do końca. Że to zawsze gdzieś poczucie takiej, gdyby to był kolega jego, to by mu nie zrobił takiego czegoś. Ale ponieważ to jest kobieta i partnerka, no fakt, że ją kocha kolegę, nie musiałby, ale jednak myślę, że nie z miłości była ta dyskusja, przynajmniej tak jak ją referujecie, tylko z tego powodu, że to jest kobieta, a on jest mężczyzną, więc to jest następna sprawa. Trzecia sprawa, że pieniądze są dużym problemem w relacjach zawsze. Pieniądze robią dużo różnych rzeczy, trzeba być na nie bardzo ostrożnym, a niektórzy, i to warto wyłapać od razu, udają głupich z pieniędzmi. Że nie wiem, co się stało z moją wypłatą, nie wiem, jak to się dzieje, ja to mało zarabiam. Wiesz co, ten kredyt to już dawno jest wzięty, i to i mężczyźni, i kobiety. Ja nie wiem, kto go spłacił w ogóle. Ja wziąłem albo wzięłam, nie wiem, co to w ogóle. Tak, ja powiedziałem, że ja będę płacił i tak dalej. Takie rzeczy trzeba płacić. Nie trzeba z tego robić awantur, ale sobie odnotować w głowie. Zapłacić i zobaczyć, czy to się stanie nawyk, bo my po tej takiej osobie nie przyłapiemy. Ona może albo taka być, albo rzeczywiście chciała sprawdzić. Jedno i drugie jest pomarańczowym światełkiem. My nie jesteśmy w związku do tego, żeby ktoś nas sprawdzał, tylko jesteśmy od innych rzeczy, a także nie jesteśmy od tego, żeby się domyślać, czy ta osoba ma pieniądze, czy nie ma. Jak powiedziała, że tak zrobi, to zrobi. Więc wtedy płacimy, mówimy aha i sobie zapisujemy, gdyż inteligentna osoba wybacza, ale nie zapomina, nie? I jeżeli takich sytuacji się zrobią 3 albo 4, to ta pani nam może dużo wiele o wspólnych dzieciach opowiadać, ale my nie chcemy z nią mieć dzieci, bo wiemy, że ludzie nie zaczynają kantów od dużych, tylko od małych i przesuwają poprzeczkę, że dalej będzie ona po prostu wniosła do związku nawyk oszukiwania. A jak ktoś zdradza później, czy oszukuje później, to można się nad tym zastanawiać, czy to jest efekt zaburzonej relacji, ale jak ktoś zdradza od początku, to wnosi.
No tym nie wiem, czy optymistycznym akcentem, chyba trzeba...
Ja myślę, że tak, że po raz kolejny chyba Miłosza trzeba będzie zaprosić, porozmawiać teraz o tych kwestiach może finansowych, bo to jest, wydaje mi się,
wiesz,
temat
co?
Rzeka.
Jest taki serial Better Call Saul. Lepiej zadzwoń do Saula. Tak. No to my możemy sobie zrobić parę... Better Call Miłosz. Jak będziemy mieli, wiesz, kolejne sprawy do przegadania. Bardzo ci dziękujemy, Miłoszu.
Dziękuję wam bardzo, bo to bardzo miała rozmowa ciekawa i o filmach, i zobaczcie, o kulturze, i o sztuce.
Prawda? Wiele wątków.
Poruszająca historia. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że dla państwa też będzie użyteczna.
Miłosz Brzeziński był naszym gościem. Dziękujemy.
Bardzo dziękuję.